Drodzy bracia i siostry, powiem wam szczerze, że uwielbiam być takim biblijnym detektywem, który szuka w szczegółach i w drobiazgach, co Pan Bóg ukrył w Biblii. Tam też te przecinki, te dwukropki, wykrzykniki, znaki zapytania, jedno słówko, jeden układ, jakiś szczegół, nie wiadomo po co, prowadzi nas do takich pięknych rzeczywistości. Mówi się w języku polskim, mamy takie powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach, ale niech mi Pan Bóg wybaczy, Pan Bóg też tkwi w szczegółach. Proszę zwrócić uwagę na sformułowanie, które doskonale znacie, ile piosenek opartych na tym wersecie, Pan jest moim pasterzem. Jakie tu wielkie słowa, Pan, Kyrios, Bóg, Syn Boży, Pan, pasterzem, pasterz, tutaj mamy piękną mozaikę. A Bóg tkwi w szczegółach moim. Bo możesz mówić, Pan jest pasterzem Benedykta XVI, Maksymiliana Kolbe, narodów świata, ale moim. Ja bezdomny chodzę, plączę się, nic mi w życiu nie wychodzi. Czy Pan jest twoim pasterzem? O to się rozbija wszystko. Dzisiaj w psalmie śpiewaliśmy, miłuję Cię, Panie, mocy moja. Świat się dzieli na dwie strefy. Jedna strefa jest strefą, którą poznajemy rozumem. Znacie Obamę, amerykańskiego prezydenta, Manchester United, Rosję, Chiny. Wiecie, co to jest Mercedes. Chyba nikt z was osobiście nie zna tej marki. I tu się do studentów zwracam. My to wiemy. A to jest taki teoretyczny świat. Wiecie, co to są fiordy, wiecie, co to jest kosmos, wiecie, co to jest. Natomiast mój kubek do kawy, poszczerbiony, kiedyś mi upadł. Mój tata, o już go z daleko widzę, mój chłopak idzie, on tak halsuje na prawą burtę zawsze trochę. Tak. Że ten jego chód to ja poznam na końcu świata. Moja lalka, na strychu sprzątam z ojcem jeny, moja lalka, Rusia, Boże, moja lalka, mój dom, moja piosenka, mój wiersz, mój. Czy Jezus jest w tym świecie twoim? Mój Jezus. Pamiętajcie, ten moi ludzie to są ludzie, że tylko się hasło rzuci. Wujku, pamiętasz, jak miałem 3 lata z tą choinką? Wujek, no jasne, że pamiętam. Wszyscy, co? A, my pamiętamy. Masz takie wspomnienia tylko z wujkiem. Z chłopakiem sobie nie masz. Twój chłopak nie pamięta twojego dzieciństwa. Wujek, babciu, a pamiętasz kiedyś, jak mi przywiozłaś tą lalkę, co mi zginęła, co tak płakałam? No jasne. Pamiętam, Patrycja, pamiętam. Mamy głębie wspomnień. Czy Chrystus jest taki, że mówisz, Panie Jezu, pamiętasz? Wtedy, co z kościoła nawiałem, co miałem wyrzuty sumienia. Pamiętasz przy tej konfesjonale, jak się zaciąłem kiedyś? Pamiętasz, Panie Jezu? Mój Pan Jezus będzie to pamiętał. Nam się nie chce wierzyć, że włosy na naszej głowie są policzone. Wielu z nas żyje, jakby Pan Bóg o nas zapomniał. A On się naprawdę interesuje tym... Może nikt się nie interesuje jakąś dziedziną twojego życia. Powiem wam o takim drobiazgu, ale znamiennym. Ja się trochę interesuję muzyką. Ale interesuję się taką muzyką, której ani za bardzo księża nie kochają, a już siostry zakonne nie kochają. Jestem taki osamotniony. Nie pokazuję nawet tych swoich płyt nikomu. Jak ktoś przyjdzie, to puszczam tam jakiś religijny zespół, żeby nie wywołać... Natomiast kiedyś przyszła do mnie siostra zakonna i tak żeśmy się zgadali. Ja mówię, wie siostra, ja słucham takiej innej muzyki. Już nie będę jej to mówić, że tam jazz rock czy coś. A to ksiądz mi puści. Ja mówię, no tak, siostra chce. Jeszcze i tak, jak to facet, kobiecie. Dałem słuchawki na uszy, podkręciłem trochę, niech jej ten welon przewietrzy. No i czekam, kiedy ona powie, ojej, o, to jak to moja mama mówiła, kiedy oni skończą przesypywać te kartofle. Wyłącz to wycie, proszę księdza, proszę. A ona słucha. Ja mówię, to już siostra, ona mówi, chwileczkę. Posłuchała tego z 3 minuty, odłożyła i powiedziała, proszę księdza, no. Trudna muzyka, no nie za bardzo mnie zachwyciła, ale gdybym się wsłuchała w to, gdybym tego zaczęła słuchać, może by mi się spodobało. Boże, ona naprawdę zainteresowała się uczciwie moim światem, bo to jest mój świat, moja muzyka, moje książki, moje hobby, moje wspomnienia. Jezusa interesuje twoje hobby, Jezusa interesują wszystkie drobiazgi twojego życia, Jezusa interesuje cały twój świat. Będziesz miłował Pana Boga. Gdyby to się kończyło na tym, to byśmy zwariowali. Nie zakochasz się w Bogu kosmosu. Nie zakochasz się w transcendentnym Jahwe. Nie zakochasz się w pierwszej przyczynie. Będziesz miłował Pana Boga swego. Mój Bóg, mój świat. To jest istota relacji. Miśku, ty mój. Ile z was na randkach takie teksty? Księżniczko, ty moja. Musisz dodać moja. To wtedy nabiera smaku. Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem. Moim sercem. Niektórzy mówią, jak ja go mogę swoim sercem kochać? Moje serce jest grzeszne, jest brudne, jest rozbite. Rozpraszam się na modlitwach. No właśnie chorym sercem, ale moim. Nie pokochasz Pana. Niektórzy mówią, ja muszę kochać Pana Boga, tak jak święta Teresa z Avila. Ja muszę pokochać Pana Boga, tak jak Jan Paweł II. Nie, ty pokochasz swoim sercem. Ale jak ja mogę kochać sercem, jak ono jest chore i brudne i pełne grzechu? Tak jak chory człowiek kocha lekarza. Jak ludzie chorzy szanują lekarzy, jak oni ich kochają. Jak ja chodziłem z komunią świętą w szpitalu, przychodzę, niech ksiądz odejdzie, ordynator idzie na obchód. To my z Panem Jezusem 3 kroki do tyłu, no, ordynator wchodzi. Wiecie, co znaczą słowa, panie doktorze, już wyzdrowiałem. Żegnam Pana, panie doktorze. Jezus jest lekarzem. Przychodzimy, panie Jezu, jestem chory. Dobrze trafiłeś, to jest przychodnia. Matka Boża pielęgniarka, aniołowie anestezjolodzy. Ja, Pan Jezus, główny ordynator, operuję. Niektórzy mówią, ludzie chodzą do kościoła i tak się zachowują. Chodzi ktoś do kościoła i przeklina. Ja mówię, gdyby nie chodził, to by mordował. A tak tylko przeklina. Czy Jezus jest mój Jezus, mój lekarz, mój osobisty lekarz, mój adwokat, mój obrońca, mój ochroniarz, mój nauczyciel, mój kierownik, mój pocieszyciel, mój. Czy ta msza jest moja? Czy to jest moja msza, czy to jest tylko obrzęd, na który przychodzę w niedzielę, żeby tutaj postać? Właśnie tu ksiądz próbował przyciągnąć niektórych bliżej, ale tak my... Ja bym coś na ten temat może i powiedział, ale nie powiem dlatego, że jak my księża mamy zebrania w kurii, to też stajemy przy drzwiach. I biskupi mówią, proszę księży, proszę podejść bliżej. Ale my tak nie za bardzo się rwiemy. Czy to jest moja, twoja msza święta? Moja osobista, moja najprywatniejsza msza święta? Czy ja tu daję swoje serce? Oczywiście rozproszysz się, oczywiście zaczniesz tam o czymś myśleć, oczywiście się tam może czymś... Ale to nie szkodzi. Na najbardziej intymnej randce człowiek się rozproszy i chłopak całując dziewczynę kątem oka rzuci, że fajna bryka przejeżdżała. Więc to nie o to chodzi. Ale czy to jest moja msza? Moja msza. Znacie to już, ten przykład już wiele lat chodzi w różnych kazaniach i naukach. Bardzo mądry, że w jakimś miasteczku było festyn, jakieś święto i mieszkańcy miasteczka umówili się, że każdy przyjdzie i przyniesie butelkę wina i wleją to do wielkiego garnka, a potem będą czerpać taką zrzutkowy garnek wina zrobią. Jeden właśnie pomyślał sobie, szkoda mi butelki wina. Naleję butelkę wody. Nikt nie zauważy. Jedna butelka wody. No i przyszedł, wlał tą wodę. Wszystko. Zaczerpnęli z garka, wznieśli toast, sama woda. Wszyscy pomyśleli tak samo. Ktoś przychodzi z was na mszę świętą i mówi, ja się wprawdzie nie za bardzo modlę, ale oni się tu chyba modlą. Ksiądz Piotr się modli. A ja mogę myśleć, czy ten mikrofon dobrze ściąga. Czy to jest moja msza? Czy ja tu przyniosłem butelkę wina? Czy to jest mój? A bliźniego swego jak siebie samego. I to drugi punkt, już pokrótce. Tak kochasz bliźniego, jak kochasz siebie, jak kochasz Boga. Pan Marcin Gajda, może znany wam człowiek, taki skarb Kościoła świecki w Polsce. On mówił, że to się wszystko da policzyć dosłownie jak w procentach. Jeśli znasz 100 osób, załóżmy, i kochasz dwie, tylko dwie, to Pana Boga też kochasz w 2% i siebie kochasz też w 2%. Jeśli kochasz 7% swoich znajomych, to Pana Boga też kochasz w 7% i siebie kochasz w 7%. To jest identyczne. Niektórzy myśleli odwrotnie. Charles Peggy powiedział kiedyś, są ludzie, którzy nikogo nie kochają z ludzi i przez to myślą, że kochają Pana Boga. Ja to tak kocham Boga, nikt mnie nie rozumie, z nikim się nie spotykam, siedzę cały czas sam w piwnicy z ogórkami kiszonymi. Nie mam żadnego kontaktu z ludźmi, nikomu nie pomagam, nikogo nie chcę widzieć, w żadne relacje nie chcę wchodzić i kocham Boga. Fatalny błąd. Odwrotnie. Jak wchodzisz w relacje z ludźmi, tak wchodzisz w relacje z Panem Bogiem. Jak wchodzisz w relacje sam z sobą, jak się sam sobie podobasz, tak samo kochasz Pana Boga. To się dosłownie da policzyć w procentach. I dlatego nie można kochać Pana Boga, nie kochając siebie. A z kochaniem siebie Mamy duże kłopoty, gdyż każdy z nas rodzi się z wielkim poczuciem wartości i pragnieniem, chcemy być kochani, podziwiani, ale świat nam szybko daje, przepraszam za słowo, taki kolokwializm, świat nam szybko daje kopa w serce. Do rana mógłbym wam opowiadać, to ciarki przychodzą, kiedy się słucha tych historii ludzi, którzy dostali jako dzieci kopa w serce. Świat im powiedział, jesteś nic nie warty. Przychodził do mnie na rozmowę pewien pan, przystojny facet, wykształcony, i mówi, proszę księdza, nie mogę założyć rodziny, nie mogę się ożenić. Wszystko mi zdruzgotał jeden defekt taki medyczny. Po prostu sikałem w prześcieradło w nocy. Moi kumple na koloniach wywieszali moje prześcieradło i krzyczeli, Andrzej się znowu zlał. Ja się bałem jechać do cioci, ja się bałem jechać na kolonię, ja się bałem jechać na wycieczkę, ja uciekałem od świata. Ja się bałem, że jak poznam dziewczynę i się z nią ożenię, to się kiedyś sikam przy niej w nocy. To będzie, ksiądz się nie śmieje, ale dla mnie to było piekło. W końcu jakoś z tego wyszedł. Ale dostał nieprawdopodobnego. Ile śmiania się było. Dziewczynka prosi tatę na basenie. Tato, zjedź ze mną do Brodzika, bo basen jest płytki. Tata bierze ją na kolana, zjeżdżają. Basen jest rzeczywiście tak płytki, że ojciec skręca sobie nogę. I przy wszystkich ludziach mówi do swojej córki, przez ciebie się zawsze dzieje zło. Przez ciebie się zawsze dzieje zło. Ona po 30 latach idzie ulicą, pies na nią szczeka i ona mówi, psy się znają na ludziach. Ja jestem zła. Próbuję jeździć konno, trenować hipikę, koń ją zrzuca. Ten koń też mnie poznał, ja jestem zła. Tak to zostało w niej mocno zasiane. Młoda dziewczyna wstępuje do klasztoru, jest na formacji, przychodzi mistrzyni, dzwoni do ciebie mama, jakaś ważna sprawa. W zasadzie siostrą nie wolno telefonów odbierać, ale to wyjątkowa. Podchodzi, Małgosiu, mówi mama, umarła babcia. Gdybyś nie poszła do klasztoru, to babcia by nie umarła. Tak się dostaje kopa, tak się podcina skrzydła. I wszyscy to może, pewnie żeśmy jakoś przeżyli. I potem co człowiek robi? Wymyśla fałszywe ja, którego będzie bronić przed światem. Wspomniany przeze mnie pan Gajda opowiadał, że sobie wyobrażał, że jak wracał ze szkoły, a w szkole go tłukli chłopaki, bo on był grzeczny, delikatny i zaraz to otoczenie wyczuło i dostawał po głowie, że jak wraca do domu, to sobie naciska taki guzik i taka kula się wokół niego roztacza i nikt go nie widzi. Wielu ludzi ucieka w marzenia, w książki, zamyka się w religijność, w tym, żeby być miłą. John Eldridge w swojej książce opisuje bajkę o blaszanym drwalu. Był blaszany drwal, pięknie pracował, a zła czarownica zaczęła sprawiać, że się zaczął kaleczyć tą siekierką. Uderzył się, krew popłynęła, poszedł do jakiegoś ślusarza, kowala, żeby mu założył taki opatrunek z blachy. I tu się skaleczył opatrunek z blachy. I tu się skaleczył opatrunek. I po pewnym czasie drwal był cały srebrny, nawet mu to się podobało. Taki mocny, twardy, nie przewidział jednego, że spadł deszcz i on zardzewiał. I nie mógł się ruszyć. Wielu z was powiedziało, tak, świat mnie nie lubi, ale będę miała same piątki. Ale będę dla wszystkich miła. Ale będę plotkować i wszystkich wady będę przeanalizować. I blacha, i blacha, i blacha. I potem nagle zauważamy, że trudno nam żyć. Rozmawiać z ludźmi, uśmiechać się, że jesteśmy zardzewiali. To, co się miało być dla nas tarczą, stało się klatką. Stało się klatką i nie kochamy siebie, a jak nie kochamy siebie, to nie kochamy bliźniego, nie mamy dobrych relacji z bliźnimi, jak nie kochamy siebie, to nie kochamy Pana Boga. I chciałbym teraz jeszcze się troszeczkę zatrzymać nad właśnie problemem niskiej samooceny, którą wielu z nas posiada. To jest zaraza XXI wieku. Oprę się tutaj na myślach księdza Krzysztofa Grzywocza, który rozpracował tą niską samoocenę w trzech wymiarach: fizycznym, psychicznym i duchowym. Słuchajcie, z daleka na kilometr ciało człowieka, który właśnie został poraniony, który został skrzywdzony przez świat, na kilometr widać przez jego ciało, co się dzieje w sercu. Wiecie, że ja nieraz myślę, żeby sobie zamówić u stolarza taki wielki kątomierz i postawić koło fotela, gdzie ludzie do mnie przychodzą i mierzyć stopień depresji pochyleniem ciała. Uwierzcie mi, niektórzy przychodzą do mnie, siadają naprzeciwko mnie i mówią tak.
Proszę księdza, mam problem.
Podnieś głowę. Nie. Jakby dostali tu cios od szatana. Prosto w splot. I gadamy pierwsze spotkanie, drugie. Przy trzecim spotkaniu. Przy czwartym spotkaniu. Przy piętnastym spotkaniu. No a już po 3 latach. Co u księdza słychać? Nareszcie. Ciało się wyprostowało. Ciało się wyprostowało. Szatan bije w splot, szatan bije w serce. Ludzie o niskiej samoocenie mówią cicho. Wiecie, kiedy byłem na retoryce w Krakowie, byli tam księża, dziennikarze, pracownicy nauki. Wiecie, czego nas, dorosłych chłopów 40-letnich, uczyła nauczycielka? Nie uwierzycie, przedstawiać się. Bo zrobiła na nas test. Proszę po kolei powiedzieć imię, nazwisko. Większość z nas mówiła tak. Jak się pan nazywa?
Emioski.
Przepraszam, jak się pan nazywa? Emioski. Proszę wstać i powiedzieć. Nazywam się ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Nazywam się Jan Kowalski. Nazywam się Zosia Krawczyk. Wiecie, jakie mam z tym kłopoty? Kiedyś mi jeden spowiednik dał dziwną pokutę. Wrócisz do domu i powiesz czule swoje imię. Sam do siebie. Co to za pokuta? Dobra, mogę wrócić. Piotruś. Spróbujcie. Baran, pajac, taki głupi jestem, taki ostatni. Tak czule, tak Beatka. Beatka. Bracisko tam. To jest wszystko erotyka. Dlaczego wielu ludzi ma takie kłopoty z masturbacją, z pornografią? Pornografia, masturbacja jest to pocieszanie się, że jestem dnem. Jest to pocieszanie się. Pamiętajcie, prawdziwy seks, taki najprawdziwszy, między mężem a żoną, to świadczy o tym, że kobieta jest kimś. Bo zdobyła, jest na tyle piękna, fascynująca, że jakiś mężczyzna się nią tak zainteresował, że wziął z nią ślub, zobowiązał się opiekować nią do końca życia i teraz współżyją. I ona ma nie tylko doznania takie fizyczne, ale że ona ma męża. Ja mówię o normalnej sytuacji między mężczyzną a kobietą. To, że mężczyzna współżyje z kobietą, to o czym to świadczy? Że oto spotkał kobietę i tak się wobec niej zachowywał, że ona oddała mu swoje życie przez ślub i oddaje mu teraz swoje ciało. No nie jest tylko, że on sobie współżyje tak jakby. To mu mówi, jesteś wielka kobieto, oto ten mężczyzna jest dowodem na twoją wielkość. Mężczyzna, jesteś wielki, to, że ta kobieta ci się oddaje. I teraz wielu ludzi nie ma mężczyzny, nie ma kobiety i zaczyna udawać, symulować, że mam kobietę przez masturbację. Jestem wielki, tylko że jest to żałosne, bo nie masz żadnego mężczyzny, żadnej kobiety, oszukujesz się. Ja to porównuję do tego, jak dorosły mężczyzna poszedłby do kiosku ruchu, kupił sobie żołnierzyki i wygrałem wojnę, zdobyłem Berlin. Stary, to były żołnierzyki. Przepraszam Państwa, jeśli ktoś ma kłopoty z masturbacją, to jest szeroki problem. Z miłością spróbuj wyobrazić sobie, tak z góry, z nieba, jakby Pan Bóg na Ciebie patrzył, jak to robisz, w łóżku, w wannie, pod prysznicem, jaki jesteś biedny. Nie grzesznik, nie pod... Jak jest, z tego się da wyjść. Tylko żebyśmy wiedzieli, o co tu chodzi. W ogóle, kto jest, ma niską samoocenę, strasznie go interesuje seks. Dlatego w tej chwili łapie się ludzi, kalendarz przedsiębiorstwa rybołówstwa środkowo-lądowego w Giżycku. Goła baba. Produkcja snopowiązałek w Elblągu. Goła baba. Wszędzie. Negliż, seks, podteksty. Bo na to się łapie ludzi, dzisiaj wielu ludzi. Patrzenie się w oczy. Mój ulubiony przykład od lat u świętej Anny wspomnianej tutaj dzisiaj we wstępie do mszy świętej udzielam ślubu. Kurczę, już ich tak ustawiam, stańcie do siebie twarzami, wiążę ich stułą. No, stoją od siebie pół metra, najważniejszy moment ich życia. Ja, Beata, biorę ciebie, Krzysztofie, za męża. Nie patrzę mu się w oczy. Ja, Beata, biorę ciebie, Krzysztofie, za męża. On mówi, ja, Beato, biorę ciebie za... Krzysztof za żonę. Jeszcze nieraz pan młody ma na imię tak jak ja. Ona się gapi w moje oczy. I mówi, biorę ciebie i ślubuję ci miłość. Wiecie jak taka przystojna blondynka i mówi, ślubuję ci miłość. Tak popatrzymy się. Ale jak korpulentna wdowa, taka 80 kilo, patrzy mi się w oczy i mówi, nie opuszczę cię aż do śmierci. To ja dziękuję Bogu za celibat. Ale czy wiecie, że są małżonkowie, którzy od 30 lat jedzą, jeżdżą samochodem, robią zakupy, współżyją ze sobą, kochają się i od 30 lat nie spojrzeli się sobie w oczy? Nie spojrzeli się. Niska samoocena. Boją się, że to widać, bo po oczach się wchodzi się w głębie. Ludzie się czerwienią. Ksiądz Grzywocz ładnie to zinterpretował. Podchodzę do kogoś i mówię do dziewczyny, ładna jesteś. A ona, buch, cała czerwona. Co to znaczy czerwone światło? Stop, nie wchodź. Zabronione, proszę w to nie wchodzić. Absolutnie nie jestem żadna ładna, jestem brzydula, jestem najbrzydsza na świecie. Czerwone światło, czerwienie się, zatrzymuje cię. No i ci ludzie widzą drobiazgi swojego ciała. Boże, przytyłam 37 deko. W zasadzie można by ogłosić żałobę narodową. Pieprzyk mi wyskoczył, jeden siwy włos. Tragedia, to już jest koniec ze mną. Psychika, stagnacja, lenistwo, smutek, depresja, trud podejmowania wyborów, bo wybiorę źle, boją się ci ludzie podejmować wybory. Kłopot z mówieniem nie. To, co powiedziałem, ludzie o niskiej samoocenie chcą być dla wszystkich mili, żeby nikomu się nie przeciwstawić. Za kim jesteś, za Legią czy za Wisłą? A oni się nie mogą połączyć? A jaki wynik byś chciał? 0-0, żeby było. Słuchaj, podoba ci się to? I tak, i nie. Żeby nikogo nie urazić. Słuchaj, jeśli będziesz stanowczy i będziesz mówić, że ci się ten mikrofon podoba, to na pewno znajdziesz kogoś, kto powie, że ten mikrofon jest do kitu. Musisz wejść, jeśli się za czymś opowiadasz, musisz wejść w konflikt, spotkać swoich wrogów. Kto nie ma wrogów, nie ma przyjaciół. Kto jest miły dla wszystkich, nie ma przyjaciół. Tego się nie da, musisz się określić. Taki człowiek nie broni swoich granic i inne osoby go przenikają. Ktoś przychodzi i powie ci, ale ty jesteś niesympatyczny. Jezu, całe wakacje mi popsuł. Tacy ludzie chcą, żeby wszyscy ich lubili. Wiecie, to nieraz tak mówię kazanie gdzieś u świętej Anny, mówię, a ktoś stoi, tak na mnie patrzy i mówi, księżulku, nie tędy droga. Nie podoba mi się wszyscy, żeby mnie lubili, żeby wszyscy, nie. Ktoś cię nie polubi, to nie można. Pan Jezus był bardzo atakowany za swoje poglądy i bardzo nielubiany przez wielu ludzi. Nie czuję, czego ja chcę, tylko doskonale czuję, czego inni chcą. Jestem na zamówienie. No i oczywiście ludzie mówią, gdzie indziej by było lepiej. Żeby miał innego męża, inną żonę, żeby miał inny dom. Ci ludzie mają kłopoty nawet z przyjmowaniem prezentów. Nie jeden mąż kupuje żonie kwiaty, ona mówi, to co, na mój grób już, tak, kupiłeś? 1 listopada się zbliża. A może w niedzielę pójdziemy na obiad? Mąż mówi do żony, to nie smakuje ci, jak gotuję, tak? No zabiorę cię w Alpy na narty, a to chcesz, żebym połamała nogi, tak? To jest właśnie charakterystyka tych osób. I jeszcze może o duchowych. Unikanie Pana Boga, bo On przenika, On zna. Lepiej tutaj nie podchodzić za blisko, lepiej stanąć gdzieś za filarem. I Bóg jest kolekcjonerem moich błędów. On wszystko pamięta. On jest właśnie taki niebezpieczny. Pan Bóg na sądzie ostatecznym wprowadzi mnie do takiego muzeum, powie, oto twoje błędy. Lata 90. To są twoje grzechy z lat 90. To są grzechy z lat 2000-2005, twoje grzechy. Ludzie kochani, kiedyś czytałem bardzo ciekawy przykład. Do pewnego biskupa przyszła siostra zakonna i mówi, ja widzę Jezusa. Biskup mówi, może ona widzi tego Jezusa, może to jest jakaś psychiczna choroba. Siostro, jak się siostrze pokaże Pan Jezus, proszę go zapytać, jakie ja, biskup, mam grzechy. Jak to jest Pan Jezus, to będzie wiedział. No i ona przychodzi, widziała siostra Jezusa? Widziałam. Zapytała go siostra, jakie mam grzechy? Tak. Co powiedział Jezus? Nie pamiętam, powiedział. Ma siostra rację, to był Jezus. Jezus nie pamięta naszych grzechów, tych odpuszczonych, tych darowanych, tych obmytych krwią swoją. Nie jest kolekcjonerem. Ludzie o niskiej samoocenie chcą stworzyć super duchowość, 40 stopni pokory, zaliczyć wszystkie ruchy. Nieraz przychodzi ktoś do mnie z problemami. Jakie kursy zaliczyłaś? Kurs Filipa, kurs Jana, kurs Jakuba. Jeszcze został ci kurs tańca i makijażu. Bo ludzie o niskiej samoocenie mają kłopoty ze swoją prezencją. Nieraz patrzę, że to już taka klasyka, klasyk. Na takie dziewczyny, które są mocno zaangażowane w Kościół, a mają kłopoty ze swoją niską samooceną, więc suknia gruba, z koca aż do kostek, siadają na wersalce, nie wiem jak to robią, my faceci tego nie umiemy, podkuczają tak nogi pod siebie i tą suknią obkładają nogi, mają za długi swet robiony na drutach, że nie widać końców palców, na to polar zasunięty po także włosy rozpuszczone, także tylko jedno oko takie... Analizuje świat. Pamiętajcie, oczywiście nie bezwstydność, ale w stroju też otwartość. Ja mówię całkiem poważnie, że ja za pokutę daję kurs tańca, kurs makijażu, wizażu, a religijne 17 rekolekcje na temat niskiej samooceny, to sobie kiedy indziej odprawisz. A teraz naucz się tańczyć. W tańcu się człowiek otwiera, w śpiewie się człowiek otwiera. To jest dla mnie zagadka, jeszcze mi to żadna kobieta nie wysłucha. Dlaczego kobieta, jak się opowiada kawał i zaczynają się śmiać, to robią oho, oho, oho. Gdy coś tu ma wlecieć czy wylecieć, ale się zakrywam. Żeby nie pokazać emocji. Emocje nas odkrywają. Proszę Państwa, śmiać się jest o wiele trudniej na zawołanie zasmucić. Każdy z nas może zrobić smutną minę na zawołanie. Ale uśmiechnij się na zawołanie. Profesjonalny aktor to oczywiście zrobi. Natomiast jest to trudniej zrobić. Czy ty jesteś otwarty? Czy jesteś otwarty? Symbol otwartości. To jest, przepraszam, te dyskusje się głupie toczą wśród polityków. Kościół otwarty, kościół zamknięty. Kościół otwarty to dobry, a kościół zamknięty to zły. Na litość boską, proszę Państwa. Jak byście zareagowali, gdyby ktoś wam powiedział, całą noc spałeś przy otwartych drzwiach na klatkę schodową? O matko! Muszę uważać, trzeba zamykać na noc. Proszę Państwa, w nocy drzwi powinny być zamknięte. Jak przychodzą goście, drzwi powinny być otwarte. Gdyby ksiądz zamknął teraz drzwi przed 19, musi przyjść, co jest kościół zamknięty? To by było źle. Natomiast jak wy wyjdziecie i się msza święta skończy, to ksiądz zamknie i dobrze. Kiedy przychodzi szatan, kościół ma się zamknąć. Kiedy przychodzi Bóg, kościół ma się otworzyć. Uważajcie na te głupie gadania kościół zamknięty i kościół otwarty, który jest dobry. No. Samochód jest zamknięty na parkingu, jak się jedzie, to jest otwarty. No. Otwartość, symbolem chrześcijaństwa jest otwartość. Chrystus na krzyżu był otwarty, Bóg został otwarty. Powiedziałem wam wszystko, bo przyjaciel przyjacielowi mówi wszystko. Już kończąc powiem, jak to tylko zajawka, zapowiedź tego, co będzie w następne dni. Jak się wychodzi z niskiej samooceny? Wchodząc w relacje. Pamiętacie Zacheusza, który wszedł na drzewo? Był nielubiany przez ludzi, dlatego wszedł na drzewo, bo nikt go nie chciał wpuścić na taras czy na dach swojego domu. Był bogaty, ludzie bogatych często nie lubią. Był niskiego wzrostu. Niech mi tu wybaczą osoby niskiego wzrostu, ale one mają nieraz kłopoty z niską samooceną. Chociaż wysocy też mają nieraz kłopoty z niską samooceną. Ale on był niskiego wzrostu. Nadrabiał tą ambicję, zrobił ogromną kasę, ale siedział na drzewie. Wielu ludzi żyje na drzewie. I przychodzi Pan Jezus i mówi mu, Zacheuszu, zejdź z drzewa. Chcę przyjść do ciebie natychmiast, od razu i chcę wejść z tobą w relację. Stajesz się człowiekiem w relacji. Ojciec się staje człowiekiem w relacji z synem. Żona z mężem, ksiądz z wiernymi. Jeśli ja się zamknę w domu przed ludźmi, nie rozwinę się. Nie zlikwiduję swojej niskiej samooceny, którą każdy z nas został zarażony. Gdzieś tu miałem taki piękny cytat. Moje ja może powstać tylko w miłującym mnie ty. Moje ja może powstać tylko w miłującym mnie ty. Przeglądaj się w twarzach ludzi. Przeglądaj się w oczach ludzi. To nie znaczy, że jest to zwierciadło bezbłędne i krystalicznie prawdziwe, bo nieraz ktoś może oszukać, może cię właśnie poniżyć albo zacząć fałszywie wywyższać. Ale w relacjach się leczymy z tej niskiej samooceny. Szatan chce, żebyśmy weszli w taką niedobrą samotność. Oczywiście samotność jest w chrześcijaństwie potrzebna. Mamy się zamknąć w izdebce i tam się modlić w cztery oczy do Pana Boga, ale generalnie żyjemy w relacjach. Dlatego msza święta, proszę zwrócić uwagę, na mszy świętej trzy razy ksiądz mówi, Pan z wami, i ręce rozkłada. Pan z wami. Na początku mszy świętej, przed prefacją, przed błogosławieństwem. I jeszcze powie, przykażcie sobie znak pokoju, wejdźcie w relację, uśmiechnijcie się do siebie, podajcie sobie rękę. Msza święta jest takim bardzo ważnym miejscem, gdzie oczywiście przychodzi do nas Chrystus. Ksiądz pokazuje ci ciało Pańskie i mówi ciało Chrystusa, a ty mówisz amen, wchodzisz w relację z Chrystusem. Msza święta ma nas podnieść, podnieść na duchu. Oby ta Eucharystia nas podniosła, oby te rekolekcje nas podniosły na duchu, abyśmy pokochali przez nie bardziej siebie, bliźniego i samego Boga. Amen. Drodzy bracia i siostry, kiedy dzisiaj rano otworzyłem tę Ewangelię, zdumiałem się, jak Pan Bóg, mam taką nadzieję, prowadzi te rekolekcje, bo wczoraj wam mówiłem o tym, że ludzi zaatakowanych przez demona można poznać, że są skuleni. Niekiedy wręcz fizycznie. Są podłamani, przygarmieni i smutni. Pamiętacie, co powiedział Bóg do Kaina? Kainie, dlaczego jesteś smutny? Gdybyś nie grzeszył, nie byłbyś smutny. Miałbyś radosną twarz. Smutek, nerwy. Zapytajcie grzesznika nieraz rano, jak się czuje. Odczep się ode mnie. No, coś cię tylko zapytałem. No, to nie musisz pytać, ja teraz nie mam ochoty. Nerwy, niepokój, smutek, przygarbienie. To są wszystko bardzo często objawy właśnie zniewolenia przez złego ducha. Nasze ciało jest nami. To nie jest jakaś rzecz obok nas, ale my jesteśmy ciałem. Wspominałem wam też wczoraj o tej wielkiej, przepraszam za słowo, frajdzie, tropienia Pana Boga i Jego zamysłów w szczegółach Ewangelii. Takie jedno słowo się pojawi i nagle się zastanawiamy, a w zasadzie to po co słowo tak jest? Wiecie, to myśmy kiedyś, może ja generalizuję, oskarżając was, ale ja się przyznaję do tego, myśmy kiedyś, pamiętacie, pisząc wypracowania, nabijali strony. Ile? Trzy. Jeszcze coś trzeba dopisać. Więc Mickiewicz był wielkim poetą i ja zawsze kończyłem wypracowania i dzięki takim ludziom Polska mogła odzyskać niepodległość. I tak nabijaliśmy ten, no 4,5, do 5 dojadę, jeszcze coś powtórzę, ale Ewangelia taka nie jest. Tu każde słowo, każdy przecinek to jest Duch Święty. I zadaję wam zadanie. Była tam kobieta, która się nie mogła wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od niemocy, włożył na nią ręce. Po co jest słowo przywołał ją? Przecież to zdanie by w zasadzie miało tą samą treść. Gdy ją zobaczył, rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od przemocy, włożył na nią ręce. Po co taki szczegół, że on ją przywołał? Przecież Jezus mógł na kilometr uzdrawiać i zdarzało mu się. A to jest nie tylko w tym fragmencie. Pamiętacie tego niewidomego pod Jerychem? Kazał mu podejść do siebie. Ale zwróćcie uwagę, możemy powiedzieć: Panie Jezu, ty jesteś troszeczkę niegrzeczny, niegrzeczny. Kobieta przygarbiona, zniewolona, a ty jej każesz podejść. Gdybyśmy chcieli pomóc człowiekowi choremu, to my byśmy podeszli do niego. Dlaczego, Panie Jezu, wołasz tego niewidomego? No niewidomi, wiecie, przepraszam, mówię to w oczywistym cudzysłowie, chodzą śmiesznie. Idzie, potknie się, no Boże, siedź tam, ja zaraz do ciebie podejdę. Człowiek o uschłej ręce. To jego była, jego krzyż, jego bolączka, jego kompromitacja. A Jezus mówił: wyciągnij tą rękę. Panie Jezu, czy ty, żeby zrobić cud, musisz oglądać tą rękę? Musisz mu kazać się tak upokorzyć? Bardzo często, czy Jezus, który doskonale wiedział, że niosą tego sparaliżowanego na łóżku i siedział i nie ruszył się, tylko oni go przez tą dziurę w dachu spuszczali, kombinowali. Gościu mógł spaść jak nic. A jednak Jezus nie powiedział: dobrze, poczekajcie, ja do niego wyjdę. Dlaczego Jezus kazał przychodzić do siebie? Wołał nawet ludzi. Dlatego może jest jeszcze jakiś inny motyw, ale dla mnie jeden jest jawny. Żeby się dowiedzieć, czy ten człowiek bardzo chce. Tu jest istota naszego życia duchowego, tu jest istota wielu nieporozumień. Że my często nie wiemy, albo udajemy, albo coś kręcimy z tym, czego najbardziej chcemy. Bo Jezus oprócz tego, że kazał ludziom przychodzić do siebie, upokorzyć się rzeczywiście jakoś, obnażyć się, pokazać się, co jest takie trudne. Niektórzy ludzie mówią: tęsknię za starymi kościołami. Piękne filary, jak się można było za nimi chować. A w nowym kościele to wszystko tak na patelni, na widoku. Wczoraj żeśmy mieli temat, żeby podejść bliżej ołtarza. No właśnie, Jezus by tu pewnie przywołał niektórych. Czy ty chcesz? Czy ty jesteś gotów się upokorzyć? Czy ty bardzo chcesz uzdrowienia? Czy ty bardzo chcesz? Te pytania Jezusa, genialne pytania. Czego chcesz? Też o ile w pierwszym przypadku można by posądzić Jezusa o to, że jest niegrzeczny, to w drugim przypadku można by posądzić Jezusa, że jest dziwnie niezorientowany. No przychodzi człowiek chory do Jezusa, a Jezus mówi: czego chcesz? No jak to czego? No wiadomo, czego chcę. No. Żebyś mnie uzdrowił. No. Czego pragniesz? Po coś tu przyszedł do Judasza? Po coś tu przyszedł, przyjacielu? Co mam ci uczynić? Kogo szukasz, niewiasto? No, Maria Magdalena płacze i ryczy, a Pan Jezus pyta: kogo szukać? No wiadomo, że szukam Jezusa. Ale zaraz, jakiego Jezusa? Mężczyzny Jezusa, Zbawiciela Jezusa. Kogo ty szukasz? Kogo ty szukasz? Bardzo często nam się Jezus i Bóg myli z różnymi, najczęściej uczuciami. Ile ludzi mówi: nie doświadczam Boga, nie doświadczam Boga. Ja bym od razu zadał pytanie: a czego chcesz doświadczyć? Ktoś powiedział: Jezus, nie perfumy. Nie czuję Boga, nie czuję Jezusa. Kiedyś jeden chłopak mi szczerze wyznał, proszę księdza, ja to Jezusa doświadczam na pielgrzymce, na Jasną Górę, tak? A w których momentach go najbardziej doświadczasz? Jak gram na gitarze i dziewczyny się na mnie patrzą. To ja tak Jezusa doświadczam, że wtedy... Dla wielu ludzi Jezus to jest miłe uczucie. Dlaczego Jezus nie przychodzi? Czytaj. Dlaczego mi się nie robi miło? W kościele się nie robi miło, na modlitwie nie robi miło. Proszę księdza, wczoraj miałem takie zamieszanie w życiu, Bóg mnie zupełnie odpuścił. Nie, właśnie Bóg do ciebie przyszedł. Ja przyszedłem po to, żeby rzucić ogień i chcę, żeby on zapłonął. Ja przyszedłem, żeby się wojna zaczęła z demonem i właśnie się w twoim życiu wczoraj zaczęła wojna, awantura z rodzicami, pokłóciłaś się z koleżanką. Czego ja chcę? Dobra gospodyni, jak chce sprawdzić, co jest na dnie w garnku, to miesza. I wtedy wszystko idzie do góry. Pan Jezus nam chce zamieszać w życiu, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, czego my chcemy. Pamiętajcie, na sądzie ostatecznym promienie Bożego światła prześwietlą nas jak rentgen i na dnie serca okaże się, czego my najbardziej chcemy i ludzie pójdą tam, gdzie chcą. Te obrazy średniowieczne nie są w pełni poprawne teologicznie, że Pan Bóg mówi do piekła, a ludzie nie, my nie chcemy. Ludzie idą sami do piekła. Pamiętajcie, piekło jest to miejsce, gdzie klamka jest od środka zamykana. Jezus powiedział do Faustyny, że on błaga ludzi, żeby nie szli do piekła. Ktoś powie, no ale proszę księdza, ksiądz nie jest przy zdrowych zmysłach. Kto chce iść do piekła? No niestety ludzie są, którzy chcą iść do piekła. Ale jak można chcieć iść do piekła? No można. Pamiętacie, jak było w dzieciństwie? Narozrabialiśmy i rodzice, mama, tata do kąta. No to szliśmy do kąta, zaciskaliśmy zęby i staliśmy w kącie. Rodzice pękali po 3-4 minutach. No dobrze już, chodź tutaj do mamusi, ty łobuziaku jeden. Nie pójdę. Chodź, mama ci ciasta ukroi, chleba z dżemkiem da, herbatę zrobi. Nie pójdę. No chodź tutaj. Nie pójdę. Źle ci w kącie? Źle. To chodź. Nie pójdę. Ludzie wybierają sami cierpienie. Pokłóciłaś się z koleżanką. Paskudny masz nastrój. Nie możesz czytać, nie możesz pisać, nie możesz oglądać telewizji. Siedzisz w domu, chodzisz od okna do okna. Przychodzi anioł, mówi, słuchaj, znasz do niej numer telefonu? No jasne, że znam moją w komórce. A jakbyś zadzwoniła, to ona by się ucieszyła? Jasne, że by się ucieszyła. Ona też sobie nie może znaleźć miejsca w domu, bośmy kumpele i się pogryzłyśmy. To zadzwoń do niej. Nie. A nie będziesz spała całą noc? Wiem. To zadzwoń do niej 5 słów. Gośka, jutro się spotkamy, stawiam ci ambrozję, daj buziaka i koniec naszej kłótni. 40 sekund. Będziecie szczęśliwe? Będziemy. To zadzwoń. Nie. I ona cierpi. Ona autentycznie cierpi. Wielu ludzi mogłoby cierpienie swojego życia zlikwidować jednym przepraszam. Mąż do żony, żona do męża. Jednym słowem, jednym kwiatkiem. Za 5 zł można by sobie niebo zrobić na ziemi. Nie. Nie. Nie chcę. Ja wolę cierpieć. Ludzie niestety chcą iść do piekła. Niektórzy, Chrystus ich błaga, by tego nie robili. Czego ty chcesz? I dlatego Pan Bóg w naszym życiu, no niestety, dopuszcza choroby, dopuszcza zawirowania, coś ci ukradną ci pieniądze. Masz kłopoty na studiach, żebyś się dowiedział jednego, czego ty chcesz, bo my sami nie wiemy, czego chcemy. My mamy wersję oficjalną. Chcę zbawienia, szczęścia i tak dalej. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Kiedyś jeden pan, ciężko schorowany, zapisał się na pielgrzymkę do Lourdes z nadzieją, że Maryja go uzdrowi. Przyszli koledzy, mówią, podobno zapisać się na pielgrzymkę do Lourdes. Tak, o stary, rewelacja. Matka Boża cię uzdrowi, wrócisz, odnowisz dom, posprzątasz mieszkanie, kupisz dobre żarełko, butelkę dobrego wina, zaprosisz nas na kolację, będziemy cieszyć się, że jesteś zdrowy. On tak słucha, co? Zaraz, zaraz. Jak mnie matka uzdrowi, to będę musiał odnowić dom, odmalować mieszkanie, zaprosić was, postawić wam kolację. Poleciał, wypisał się z tej pielgrzymki. Jak ja przeczytałem w jednej książce psychologicznej, że w Szwecji jest 40 albo 60% żon alkoholików, które nie chcą, żeby mąż przestał pić. Ona całymi dniami mówi, mąż pije, jak ja mam piekło w domu, jaką ja mam gehennę, wczoraj przedpijany. Wszyscy mówią, biedna jesteś z tym, no biedna jesteś. A w głębi serca, niech pije, niech pije. Ksiądz jest szalony. Tak, bo ona ma usprawiedliwienie na wszystko. Dlaczego pani jest zaniedbana? Mąż pije. A dzieci takie chodzą nieporządnie ubrane. No mąż pije. Dlaczego pani przeklina? No mąż pije. No. Dlaczego pani jest taka apatyczna? A co ja w tym domu zrobię, jak mąż pije? Jakie genialne usprawiedliwienie. Są ludzie, którzy chodzą od księdza do księdza. Proszę księdza, niech ksiądz rozwiąże mój problem. Samotna jestem, singielka jestem. A często ona chce być. Cały świat, nic nie muszę robić. Czego ty chcesz? Pytał Jezus. To Pan Jezus nas sprawdza. My często nie wiemy. Dzwoni chłopak do mamy do pracy, tam rozmawiają, co tam syneczku? Oj, mama, jak mi się pić, jaki dzisiaj upał. Jak mi się pić chce, to idź do lodówki, tam jest picie. A nie, nie, aż tak to mi się nie chce. Słynny kawał z taką brodą o żołnierzu jednej armii, której tutaj nie wymienię, żeby nie siać jakiejś niechęci międzynarodowej. Jak żołnierz przyszedł jakiś na wieś i mówi do chłopa, jeść mi daj. A chłop się postawił, mówi, dam ci, jak wypijesz wiadro wody. To on pije to wiadro wody, pije, wypił te 15 litrów. O Jezu, chcesz jeść? O, nie mogę. A widzisz, tobie się pić chciało. Tobie się pić chciało, nie jeść. Święty Augustyn doskonale wiedział, że dogmaty chrześcijańskie są prawdziwe. Wszystko wiedział, że jest prawdziwe, a pozostawał poganinem. Czego ty chcesz? Przychodzisz do Chrystusa, no tak, zbawienia, szczęścia, powodzenia, uzdrowienia, jednym tchem byśmy to wszystko wymienili. Ale bardzo często my tylko chcemy, żeby Jezus nam naprawił zabawki, którymi my się bawimy, osłaniamy. Mówiłem o drwalu wczoraj. Żeby nam Jezus wymienił tą blachę na nową, błyszczącą, podoliwił trochę, ale my nie chcemy od Niego uzdrowienia, nowego życia. My chcemy tylko, żeby... Jeden z księży powiedział na rekolekcjach, bardzo mi to utkwiło. Ludzie przychodzą do księży, żeby im naprawić zabawki. Bawili się w małżeństwo i się popsuło. I teraz chcą się dalej bawić. Bawili się w wychowywanie dzieci, a dziecko się zbuntowało. Żeby ksiądz zrobił, żeby on znowu był grzeczny. Mówi mama i żeby się dalej nim bawiła. Brała na kolankach, ma zły humor. Popisywała przed koleżankami w pracy. Ale o szczęściu swojego syna ona nie myśli. Ona myśli o swoim szczęściu. Żeby naprawić im zabawki. To jest takie charakterystyczne, ja to dostaję już białej gorączki, jak ludzie przychodzą do mnie z takim problemem, jak od Tatr do morza, małżeństwo się sypie, rodzina wykolejona, no tragedia duchowa, opowiadają mi o tym i potem mówią, ma ksiądz na to jakąś radę? Wyobraźcie sobie, że zaczepiacie profesora w Akademii Medycznej, gdzieś tam na Wydziale Kardiologii. Panie profesorze, pan idzie po schodach, to ja z panem zejdę, te trzy piętra. Coś mnie tu boli. Dałby mi pan doktor jakąś radę? Ludzie kochani, trzeba się położyć do szpitala, zrobić badania. A my chcemy radę. Co to jest rada? Rada to jest takie coś, Panie Boże, napraw mi, ale ja Ciebie nie chcę. Ja mam po co jakieś tam zbawienie wieczne, krzyż, odkupienie, umieranie w Chrystusie. Tylko radę. Ojciec Augustyn już kiedyś powiedział, że zdenerwowany, jak przyszła pani właśnie po jakąś radę, bo jej się małżeństwo sypało i opowiada jakimś tragedii. I ona chce, żeby w 2 minuty jej dał radę. To on mówi, pij rumianek. Nie mam chłopaka, jestem samotna, życie mi się zawaliło. Pij rumianek. Albo zieloną herbatę, niesłodzoną. Powinno pomóc. Przepraszam, że się z tego śmieję, ale no człowiek normalny, który chce, żeby mu dać w 2 minuty radę na problem, który się plątał przez 30 lat, to trzeba terapii. Terapia, która może będzie trwała 2-3 lata. Czego ty chcesz? Chcesz być wyzwolonym z Matrixa? Chcesz zobaczyć, żeby ci Bóg przywrócił wzrok? Chcesz nowego życia? Po cośmy tu przyszli? Pamiętajcie, Jezus powiedział do Faustyny, już ją dzisiaj wspominałem, kogo chce Pan Bóg pokarać, to spełnia jego prośby. Jak to dobrze, że Pan Bóg nie spełnił naszych próśb. Jak to dobrze. Boże drogi, gdyby Pan Bóg spełniał prośby młodych ludzi w Pile, to każdy z Was miałby 3 samochody, 4 fakultety, magisterki to by sobie ustawił 15, tak swoich, prywatnych. Ale jedno wam gwarantuję, was by na tych rekolekcjach nie było, gdyby spełniał wasze prośby. Mnie też. Ja byłbym kolejarzem. Zawsze chciałem być kolejarzem. Na szczęście Pan Bóg nie spełnił naszych próśb i dzięki temu tu jesteśmy. Po coś tu przyszedł? Czego chcesz? Chcesz być uzdrowiony? Chcesz się wyprostować? Podejdź do Chrystusa, który jest światłem, prawdą, który wie wszystko, i czeka na prawdę, która wypłynie z głębi Twojej. Żeby nie przedłużać, przejdźmy do rzeczy. Wspomnę na początku tej konferencji taką sąsiadkę, która mieszkała w moim bloku, na mojej klatce schodowej. Starsza pani, pobożna. I kiedy od czasu do czasu zdarzało nam się gdzieś mijać na podwórku, jak byłem klerykiem czy młodym księdzem, to ona robiła taką bardzo rozanieloną twarz i mówiła, Piotrusiu, dobrze, żeś poszedł na księdza. Spokój masz. Ciszę masz. Taki obraz księdza, który po ogrodzie spaceruje z brewiarzem. Tutaj człowiek nieraz się wszystko wali, biskup rugnął, spotkanie nie wyszło. Spowiedzi mnóstwo, gdzieś wyjazd na rekolekcję, a ona właśnie następnym razem mnie spotyka. No, nie wyprowadzałem tej pani z błędu, poszła do nieba z taką wizją kapłaństwa. A przecież Jezus przypomina to, co już dzisiaj mówiłem. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Jezus nas nastawia na walkę, na bitwę. I to już na tych rekolekcjach padło. Jan Chryzostom, który właśnie ukazywał głoszenie Słowa Bożego jako toczenie bitwy ze złą mocą, powiedział, że każdy kaznodzieja, każdy głoszący słowo powinien znać broń, on mówił dosłownie, pociski wroga. Wiecie, każda armia miała swoich szpiegów i koniecznie chce wiedzieć to drugie państwo, jaką oni mają broń, żeby być przygotowanym na odparcie ataku. Otóż zapytajmy się dzisiaj, jaką broń ma szatan, którą będzie z nami walczył. I chce, oczywiście on ma różnoraką broń, ma arsenały przemyślne, natomiast chcę powiedzieć o takim głównym jego pocisku, pierwszym. Skoro pierwszy, to zaraz się powinien pojawić w raju, kiedy Adam z Ewą mu się odsłonili, zerwali z Panem Bogiem, swoją tarczę antyrakietową zlikwidowali i wtedy powinien pójść atak ze strony złego ducha tej broni, tej właśnie takiej klasycznej broni szatana. I czytam pierwsze zdanie właśnie dotyczące sytuacji ludzi po grzechu pierworodnym. Pan Bóg zapytał: Adamie, gdzie jesteś? Na to Adam: usłyszałem twój głos i przestraszyłem się. Strach. Jedno z głównych narzędzi szatana. Proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj Jezus został zaatakowany przez szatana z ustami faryzeuszy. Uzdrowiłeś? Dlaczego uzdrawiasz w szabat? Nie wolno uzdrawiać w szabat. Czuj się winny. Podstawowym narzędziem szatana jest wywoływanie poczucia strachu i poczucia winy. Tym chce nas zatrzymać, zniewolić i zgnieść. Boże drogi, ilu ludzi ma skołowane życie, dlatego że nieraz całe lata ktoś w nich wbijał poczucie winy. Przecież ja to odkryłem bardzo późno, jakie jest to niesprawiedliwe. Jeśli są tu nauczyciele, to niech o tym pamiętają. Jakie niesprawiedliwe jest porównywanie w szkole, w przedszkolu chłopców do dziewczyn. Ile to razy ja przerabiałem, że nauczycielka stawała i mówiła: widzicie chłopcy? Dziewczynki wczoraj ładnie na świetlicy wycinały krepinę i ładnie sobie śpiewały dumki rosyjskie. A wy co? Po rynnach? Kamieniami? Ja wtedy czułem się taki winny. Boże, te dziewczynki, jakie są grzeczne. A teraz bym wstał i powiedział: proszę pani, profesor, proszę powiedzieć, gdzie pani mieszka, to ja pani szyby sam kamieniami powybijam. Chłopak musi wybić szyby, musi wejść. Dziewczyny, jeśli macie chłopaka, to pierwsze pytanie. Chodziłeś po rynnach? Tłukłeś się z bratem? Paliłeś papierosy za śmietnikiem? Jeśli nie, to idź nadrobić. Jak można porównywać chłopaka do dziewczyny? No, jak można porównywać zachowanie? Jasne, że chłopak będzie rozdrabiał. Notabene on to robi często dla tych dziewczyn. No, to ona patrzy, on chodzi po rynnie. No. Ilu, przepraszam, trochę uprzedzę temat jutrzejszy, bo nie przepuszczę na rekolekcjach tematu formacji duchowej facetów, ale przyjrzyjcie się swoim rodzinom. No, w ilu małżeństwach są mężczyźni, którzy 100 razy dziennie słyszą, jak położyłeś ręcznik, jak jesz, gdzie ta łyżka? Dlaczego się spóźniłeś? Co ty ciągle tak leżysz i tylko te mecze oglądasz? Czuj się winny, czuj się winny, czuj się winny. Jak się komuś 100 razy dziennie mówi, że jesteś do kitu, to on się zrobi do kitu, naprawdę. Był tu pan Jacek Polikowski, może to mówił, a to jest jego przykład, genialny. Żona mówi do męża: ty jesteś taki niedojda, taka z ciebie niedojda, taka, jakby były mistrzostwa świata niedojdy, to byś zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? Bo taka niedojda jesteś. Wywoływanie poczucia winy. Uważajcie, czy przypadkiem ktoś cię w to nie chce złapać. Jesteś winny. Pamiętam, taki, w jednej parafii był ksiądz proboszcz, że jak on wchodził do zakrystii, to wszyscy drżeli, a kościelny najbardziej. A on tak patrzył, zakrystia wysprzątana. No, on tak patrzył, brał pod stół na dół. O, tu jest brudno. Zawsze coś znalazł. To jest bardzo niedobre. To jest bardzo niedobre, kiedy ktoś jest poddawany takiej presji, czuj się winny, czuj się brudny, czuj się niedobry. Trzeba stoczyć bitwę. Pamiętacie, Izraelici, jak wyszli z Egiptu, to mieli do ziemi obiecanej niedaleko. Ktoś napisał obrazowo, że z tego Egiptu do ziemi obiecanej to pijany wielbłąd by trafił 2 tygodnie. A oni szli 40 lat. Ale pamiętacie, co się zdarzyło na początku? Oni już doszli do tej ziemi obiecanej i wysłali zwiadowców. Zwiadowcy wrócili i powiedzieli, że to jest piękna ziemia, ale nie damy rady jej zdobyć. Gdzież tam? Tam żyją wielkoludy, silni, są narody silne, pobiją nas i zasiali zwątpienie. Jozue mówił, nie, damy radę, pójdźmy, idźmy, walczmy, bitwę. Nie, nie. I Pan Bóg powiedział, przestraszyliście się, nie pójdziecie? To z powrotem na pustynię. I 40 lat dookoła jednej góry chodzili. Wiecie, dlaczego wielu z was, być może mówi prorok księdza, w kółko to samo. Masturbacja mi się powtarza, kłótnie z ojcem się powtarzają, lęki, z dziewczyną zerwałem i znowu ona ma pretensje, i znowu w czystość. Nie... Dlaczego się w kółko kręci? Dlatego, że może 5 lat temu, 4 lata temu miałeś stoczyć bitwę w konfesjonale, z powiedzią, w rozmowie z rodzicami. Gdzieś tam się wyrzeczył i nie stoczyłeś bitwy i kręcisz się w kółko. Bitwa nas wyzwala, bitwa duchowa. Wiele społeczeństw toczy się w kółko, kręci się w kółko, bo się przestraszyło. Pamiętajcie, nasze zbawienie dokonuje się w przestrzeni nie tylko pomiędzy grzechem a świętością, moralnością a niemoralnością, wiarą a niewiarą, pychą a pokorą. Nasze zbawienie toczy się też w przestrzeni pomiędzy strachem a odwagą, pomiędzy męstwem a tchórzostwem. Teraz mi się przypomniał jeden pan, który ma taką mamę opiekuńczą, która go wychowywała. I on mówi, proszę księdza, mam 40 lat. Matka jest nieprawdopodobna moja. Dzwonię do mamy, mówię, mamo, nie będzie mnie 3 dni, bo wyjeżdżam z kolegami na ryby. A ktoś cię napadnie. A tam utoniecie, łódka się wywróci. Pobiją was. Tyle wypadków. Wczoraj takie wypadki pokazywali w telewizji. I on mówi, kurczę, po 10 minutach ja dzwonię do kumpli i mówię, chyba nie jadę. Moja matka potrafi tak zasiać we mnie strach, proszę pana, do boju. Wędka, spławik i na piechotę na Mazury. Może ktoś z was ma taką rzeczywistość, że się przestraszył, że ciągle się czegoś boi. Wszyscy się boimy. Pamiętajcie, bohaterstwo i odwaga nie polega na tym, że się ktoś nie boi. Bohaterstwo polega na tym i odwaga, że się boję, ale jednak robię to, co do mnie należy. Jezus się nie wstydził bać, on się bał. Kto by się nie bał krzyża, wizji krzyża? Wszyscy się boimy, tylko niektórzy dobrze udają, że się nie boją. Szczególnie jak wyczują, że inni się boją bardziej. Wszyscy się boimy. Kiedy miałem taką przyjemność, znaczy przyjemność, przyjemność też była i przeżycie udzielać ślubu pani Małgosi Kożuchowskiej. I był ciekawy epizod w zakrystii przed ślubem. Tam ochroniarze przed kościołem z pistoletami, tłumy dziennikarzy, wszyscy legitymowani wchodzący do kościoła, tam zaproszenia muszą pokazywać. I pani Teresa Lipowska, znacie, to jest aktorka już taka ze stażem, no takim, że ona zjadła po prostu wszystkie polskie sceny. I w filmach jeszcze Rzeczpospolita Babska i dawniej. I ona do mnie podchodzi i proszę księdza, mam tu czytać czytanie na tej mszy świętej ślubnej. Niech ksiądz sprawdzi, pokazuje mi Biblię, czy odtąd dotąd to jest dobrze. Ja mówię, tak, to właśnie ten fragment. Ona mówi do mnie, proszę księdza, ale się boję. Wie co? Pani się boi przeczytać czytanie? Proszę pani, to ja się boję, bo ja nie wiem, co na tym ślubie będzie. Ołtarz przesunęli, jakieś inne fotele przywieźli, kwiatów poustawiali, kamery, ochroniarze. A ona mówi, ksiądz się boi? Ksiądz już tyle ślubów w życiu udzielił. Ja wiem, ale pani grała w tylu filmach, kamery, ludzie, tysiące, festyny i pani się boi? I ksiądz z aktorką stali w zakrystii. Pani się boi? I ksiądz się boi? Ale pani się boi? Ksiądz, nie mogliśmy się nadziwić? Tak, boimy się. Jak wypadniemy, jak to wszystko pójdzie, czy coś się nie stanie. Wstrząsająca kiedyś informacja do mnie dotarła. Opowiadały mi siostry zakonne z Warszawy, urszulanki. Prozaiczna, wydawałoby się, błahostka, która zmieniła moje, znaczy no zmieniła to złe słowo, ale bardzo pogłębiła moje spojrzenie na powstanie warszawskie. Wiecie, co mi siostry powiedziały? Że powstańcy warszawscy, bohaterowie, pierwsza linia, w ogóle powstańcy warszawscy, bohaterowie, przychodzili przed akcją i prosili sióstr, dajcie nam wódki. Dajcie nam wódki. Oni się bali. I siostry dawały im spirytus. I wypijali trochę spirytusu, żeby iść na strzelaninę z Niemcami. O tym się nie mówi, żeby kogoś nie zgorszyć, żeby kogoś nie... A mnie to w ogóle nie gorszy. To jest dla mnie tak normalne i oczywiste. Boże drogi, człowiek idzie ulicą, jakiś paru typów za nimi idzie, gorąco się robi, zaczepią, nie zaczepią, a co dopiero iść na czołgi iść, mając 16-17 lat. Nieraz się to wiecie, to James Bond jest tylko taki odważny, że sam załatwia całe wywiady innych krajów. Boimy się. A taki przychodzą w najbardziej nieoczekiwanym miejscu, w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Jedna siostra zakonna opowiadała mi, pracowała w szpitalu, przywieźli jakąś chorą, nieprzytomną, leżała na łóżku i ona poszła ją tak w nocy obmyć, bo się spociła. I kiedy ją obmywała, była pochylona nad tą chorą, ta chora nagle otworzyła oczy i zobaczyła nad sobą siostrę zakonną w welonie i od razu strzeliła. Nie dotykaj mnie. Kim ty jesteś? Masz dzieci? Masz dzieci? Ja mam 5 dzieci, a ty co, zakonnico? Co ty jesteś warta? Czuły punkt dla kobiety. Czuły punkt dla kobiety. Mówi, tak mnie w środek nocy. Ja to w ogóle nie wiem, czy ona z tą chorą rozmawiała, czy z kimś innym nie rozmawiała. A tak przez to, będziesz nagle radosny, wesoły, imieniny, święta i nagle trach. Co ty jesteś wart w takiej czy innej sytuacji? Dlaczego Jezus umarł? Bo Jezus przyszedł ludziom powiedzieć, nie lękajcie się. Pamiętajcie, strach wykorzystywany jest nie tylko w ataku takim indywidualnym, ale strachem się chce zniewolić całe społeczeństwa. Żydzi i faryzeusze wymyślili tyle przepisów, że to było nie do spełnienia. Każdy musiał mieć coś na sumieniu. I oni o tym wiedzieli, że ludzie mają coś na sumieniu. Bo jak masz na sumieniu, to się zaczynasz bać. Dlatego te obmycia kubków, ile kroków wolno zrobić, żebyś miał coś na sumieniu. To samo było za komuny. Komuna była tak absurdalnym systemem, przepraszam, generalizuję, ale praktycznie wszyscy kradli. Ten wynosił długopisy z pracy, ta pani wynosiła smalec ze stołówki, ten kradł coś tam, papier maszynowy. I komuniści doskonale wiedzieli. Ktoś tam brał prąd na lewo, ktoś bez biletów jeździł. Komuniści o tym wiedzieli. Masz coś na sumieniu? Bój się. Do dzisiaj ludzie mają na sumieniu teczki i się boją. I można nimi sterować, jak się chce. Jak się ktoś boi, można nim... I przyszedł Jezus i powiedział, nie bójcie się. To nie jest ważne, jak nie obmujesz kubka. Ilu ludzi właśnie żyje w takim rygoryzmie jakimś moralnym, takim mechanicznym, matematycznym. Kocham te rozmowy. Proszę księdza, ile się można spóźnić na mszę świętą, żeby jeszcze była zaliczona? Ja wiem, 6 minut, 20 sekund i 40. Proszę księdza, jak się można pocałować dziewczyną, żeby nie było grzechu? Tu od nosa do, tutaj do ucha jest taka linia. To jak tu na górze, to jeszcze... Ksiądz się wygłupia. Jasne, że się wygłupiam. To tak jakbyś powiedział do swojej mamy, mamo, jak mogę cię uderzyć, żebyś się nie pogniewała? Tak? Gniewasz się jeszcze? Nie? A mocniej? No to już... To... No, na to będę, jak pytali ojca Badeniego, czy wolno się całować. On powiedział, wolno, ale czy to od razu musi być pompa sąco tłocząca? Bój się, spóźniłeś się 6 minut, 30 sekund, bój się, pocałowałeś tak, nie tak. To ważne, co jest w serce. Jak chcesz ją zbrudzić i nie myślisz o Chrystusie, to zobaczyłeś ją z daleka, że grzech ciężki popełniłeś. Jeszcze, żeś z domu nie wyszedł, jeszcze, żeś jej nie dotknął, jeszcze, żeś jej ręki nie podał, jest grzech ciężki. To nie tu się grzechy dzieją. Tu się grzechy dzieją. Tu się grzechy dzieją. Całym nam wszystkim, troszeczkę nawiążę do tej sytuacji politycznej, wiem, że my nie lubimy polityki w Kościele, ale bawią mnie i wkurzają te głosy Polacy. Jak wybierzecie tak i tak, to się z was cała Europa będzie śmiała. Cały świat się będzie śmiał. Jak wybierzecie tego polityka, to po prostu będą śmiać. Ja bym zadał pytanie. Czy ktoś z was wie, jak się nazywa premier Holandii? Może ktoś z was wie. A jaka partia rządzi w Bułgarii? A na Filipinach jaki odłam partii? Jaka jest koalicja na Filipinach? I Bułgarzy, Holendrzy i Filipińczycy na pytanie, kto rządzi w Polsce, też robią tak. A nam się mówi o niczym innym. Od Portugalii po Ural rano wstają ludzie. Co tam w Polsce? Jaka sytuacja polityczna w Polsce? Ich tu naprawdę niewiele obchodzi, ale żebyśmy się bali, bój się. Jak wybierzecie tego, jak będziecie słuchać Radia Maryja, to się z was cała Europa będzie śmiała. Przepraszam, ja w tym roku, nie, to było w zeszłym roku, przeżyłem olśnienie, niby drobiazg. Ile razy ja w życiu słyszałem? Polacy, te brudasy, Niemcy, tam jest Ordnung, tam jest czystość, tam jest porządek, a Polacy, to jest smród. Pojechałem do Hamburga na rekolekcję i z księdzem, który mnie zaprosił, poszliśmy wieczorem do filharmonii na Zimmermana. I jak żeśmy już chodzili do filharmonii, to zaczął padać śnieg. Wychodzimy, Hamburg biały, cały biały, niespodziewany śnieg, to już taka wczesna wiosna. Mówię, nareszcie zobaczę niemiecki Ordnung. Nareszcie zobaczę, jak się sprząta miasto po opadach śniegu. 3 dni nie wyjechał ani jeden pułk. Po chodniku to żeśmy tak chodzili. W Polsce byłby skandal, że prezydent miasta by poleciał, żeby gazety pisały, że opozycja by zmiażdżyła tych, którzy są winni za ten bałagan. Po 3 dniach jakiś jeden pułk widziałem, ale generalnie to ten Hamburg odśnieżyło słońce. Mówię, kurczę, ja sam powtarzałem. Polacy to brudasy, te polskie miasta. Oczywiście, no, bo komu nie zostało, co zostało. Ale uwierzcie mi, to nie jest tak, że my jesteśmy jakimś takim pokopanym narodem. To nie jest tak. Bój się. Sprawa jest skomplikowana. Jednego dnia możesz być bohaterem, drugiego dnia możesz być tchórzem. Prorok Eliasz 400 proroków wyrżnął przy potoku, a potem się przestraszył jednej kobiety i zwiał. To nie ma takich 100% zawodowców od odwagi. Jednego dnia możesz być bohaterem, drugiego dnia tchórzem. Czego się boimy najczęściej? Oczywiście boimy się śmierci, boimy się, żeby nas coś nie pobił, boimy się choroby, ale z takich spraw wewnętrznych. Kiedyś, to może był 1 kwietnia, już nie pamiętam, ale jakiś taki dzień luźniejszy. Byłem w kurii, pracowałem wtedy z moim kolegą i stanęliśmy sobie przy drzwiach. Jak wchodził jakiś nasz kolega, taki młody ksiądz, nie jakiś tam starszy prałat. Jak wchodził jakiś młodszy ksiądz, to żeśmy go brali na bok i mówiliśmy, mówi się o tobie. Nie wiem dlaczego, ale 3/4 robiło się bladych. Ale co się mówi? Wyszła ta sprawa. Która sprawa? Która? Ja mówiłem, no, że pomagasz biednym. Śmiejecie się? A jakbym powiedział, pani SMS-y z ostatniego roku i maile zostaną wywieszone w gablocie przy parafii? Które maile? Które? Z tego czata, co rozmawiałeś z tym chłopakiem z Zielonej Góry. Ale która rozmowa? Która? Boimy się, że się wyda. Boimy się, że się wyda i dlatego się dopasowywujemy, zdradzamy nieraz i Chrystusa, żeby się tylko nie wydało, żeby się tylko nie wydało. Szatan zarzuca sieć i wnyki. Wiecie, to tak jak mucha wpadnie w pajęczynę, to im się bardziej próbuje wyrwać i macha tymi skrzydełkami, tym się bardziej wikła. I my tak samo, jeden grzeszek, próbujemy się wydobyć, ale nie do końca uczciwie, wpadamy w następne, wikłamy. No właśnie, co wtedy trzeba zrobić? Był kiedyś taki film, nie polecam go za bardzo, chociaż no miał mądre przesłanie, że facet miał żonę i był takim szczęśliwym mężem. Żona wyjechała na weekend, no i on koleżankę z pracy zaprosił, jak to się mówi, pokochali się, no rozstali się i on myślał, że taki epizodzik będzie. Żona wróciła w poniedziałek, on kwitnący, a ta kochanka dzwoni, kiedy się spotkamy. On mówi, cześć, słuchaj, nie, to ja tylko tak chciałem z tobą raz, nic nie wiąże. A ona, kiedy się spotkamy, przyszła do niego do pracy. Nie przychodź tutaj, no kurczę, po coś tu przyszła. A ona mu za parę dni mówi, że jest w ciąży, wyzwania do jego żony, zaczyna bruździć mu w pracy, porysowała mu samochód, grozi mu, że dziecku coś zrobi. No facet się uwikłał, żona mówi, co to za kobieta to wyzwania? No wiesz, bo to tak plącze się. I w końcu miał dość. I idzie do żony, mówi, kochanie, zrobiłem rzecz podłą, zdradziłem cię. Raz wtedy. I ta kobieta, co to wyzwania, to jest właśnie ta kobieta. No żona wpadła w szał po prostu. Ale po godzinie dzwoni ta kochanka, żona odbiera, mówi, nie dzwoń, to bo cię zabije. Dopóki się wikłamy, tym bardziej, jeszcze bardziej ta pajęczyna się zaciąga. Nic tak dobrze nie robi na lęk, jak spowiedź i wywalenie wszystkiego do bólu. Wywalenie wszystkiego do bólu, prostota. Spowiedź taka do żelaza, do samego sedna, do samego środka. Dopóki masz coś na sumieniu, będziesz się bał. Dopóki masz coś na sumieniu, będziesz się bał. Przepraszam, pamiętam ja pozmieniam, bo to była spowiedź, więc ja zmienię to trochę, zmienię grzech, ale to będzie coś z tej kategorii. Przyszedł kiedyś do mnie facet i mówi: przysiędza, niech ksiądz się nie śmieje, tylko błagam, niech się ksiądz nie śmieje. Mówię: nie będę się śmiał, bo ja mam grzech. Ale niech się ksiądz nie śmieje. Mówię: co? Co? On mówi: jak to powiedzieć? Przysiędza, ja parę lat sikałem do zlewu. Ja mówię: nie śmieję się. Wie ksiądz, w pracy mieliśmy toaletę na końcu korytarza. Ja sam pracowałem, nieraz mi się nie chciało latać. Księdza, ja chodzę od lat z wyrzutami sumienia, że moje spowiedzi... Zawsze sobie mówię: oj, dobra, co tam księdzu będę mówić? Przecież to drobiazg. A sumienie, nie, to nie drobiazg. Mówię: nie śmieję się, rozgrzeszam cię, idź z Panem Bogiem. Nareszcie. Żeby on współżył, zdradził, to by się wyspowiadał, ale to mu nie chciało przejść. Przepraszam, może masz taki głupi grzech, może masz taki głupi grzech, żeś się kiedyś z koleżanką bawiła w doktora. Przepraszam, może masz taki głupi grzech, żeś pieskowi oglądała to i owo i mówi: z wszystkiego się wyspowiadam, z tego się nigdy nie wyspowiadam. No ja się mogę z morderstwa wyspowiadać, no z zamachu stanu, ale z tego się nie wyspowiadam. Idź, przyjdź, powiedz jedno zdanie. Ale wygrzeb to sumienie do końca, bo się będziesz bać. I szatan będzie miał do ciebie dostęp. Głupie grzechy. No popełnialiśmy grzechy, że ciocie się podglądało, to się właśnie... Głupie marzenia miało co do zwierząt. No przepraszam, ludzie mają nieprawdopodobne wyobraźnie. I jedno krótkie zdanie. Pamiętajcie, w spowiedzi krótko, konkretnie. Nie chodzi o to, żeby mówić: było to wiosną 2009, słońce już zachodziło, spotkałem się z moją dziewczyną, słuchaliśmy wtedy jazz. Nie, to nie był jazz. Co to za muzyka? Proszę... Księdza, był seks, było współżycie, koniec, dzięki. I stajesz się czysty i odchodzisz od końca. Prostota, właśnie spojrzenie w oczy. Nauczcie się, błagam was, podpowiadam was, nauczcie się tego tekstu. Ja go kiedyś pamiętałem dokładnie, teraz tego tak parafrazuję. Jak Dawid szedł walczyć z Goliatem. Ty idziesz naprzeciwko mnie z dzidą i z nożem zakrzywionym, a ja idę naprzeciwko ciebie w imię Boga zastępów. Jakbyś szedł na egzamin, byś się bał. To sobie pod nosem mów: ty, profesorze, idziesz na mnie ze swoją habilitacją i z trzema książkami i z wykładami, a ja się naprawdę uczyłem i idę do ciebie w imię Boga zastępów. To pomaga. To naprawdę pomaga. Idę do ciebie w imię Boga zastępów. Jestem słaby w porównaniu do twojej wiedzy, do twojej siły. Szatan się boi. To jest nieprawdopodobna wiadomość. On jest taki straszny, ale przecież... Czytałem kiedyś wywiad z egzorcystą naszym warszawskim i zadała mu dziennikarka pytanie: czy ksiądz się boi, wyrzucając demona? On mówi: ja się boję? Ja widzę, jak on się boi. A czego się szatan boi? O tym mówią wszyscy egzorcyści. Matki Bożej i Eucharystii. Prostoty. Nie zawiłych koncepcji teologicznych. Tylko Matki Bożej i Eucharystii. Pamiętajcie o tym. Byłem kiedyś w Londynie, wielu z was było, byliście może w niedzielę na Speaker Corners w Hyde Parku i tam przemawiają ci nawiedzeni, świadkowie Jehowy, ci, co mają wizję końca świata, wojny atomowej. I przyszedł ktoś na ten róg, zaraz powiem, kto to był, i doprowadził do szału tych wszystkich słuchaczy, że wokół zaczęła się nawet przepychanka i policja musiała interweniować. Kto doprowadził do szału tych wszystkich słuchaczy? Katolicka siostra zakonna, która przyjechała ze starszymi parafianami i zaczęła na rogu Hyde Parku odmawiać różaniec. Stali spokojnie i mówili: zdrowaś Mario, łaskiś pełna. A dookoła krężyli jacyś faceci: idźcie stąd, czego tu stoicie, no idźcie stąd. Powtarzam, aż doszło do rękoczynów. Tak się wściekli, nie słysząc wizji końca świata, nie jakiejś tam wojny panarabskiej. Tylko różaniec ich tak zdenerwował. Prostota, tego się diabeł boi. Krzyż jest straszny, dopóki go nie dotkniemy. Boże, jak przestanę palić. Boże, jak przestanę pić. Boże, jak nie będę robił pornografii. Jak ja będę żył. Jak przestanę kraść. Muszę kraść. Przysiędza, muszę kłamać. Bo jakbym miał prawdę zacząć mówić, to by było straszne. Ja nie dam rady prawdy mówić. Dasz radę. Ale to jest straszne. Nie. Dotknij się krzyża, a zobaczysz, że on jest lekki. Dopóki krzyża oglądasz, jaki straszny, jaki straszny. No, dotknę się. Ojej. Naprawdę? Kiedyś mi mój kolega ksiądz opowiadał, że w czasie II wojny światowej gestapo aresztowało jego stryja, który miał jakieś powiązania z Armią Krajową. Nie był konspiratorem, ale coś tam miał powiązań z Armią Krajową. I Niemcy to wytropili, złapali go, zawieźli w Aleję Szucha, rzucili na ziemię jak worek I on płakał ze strachu. Profesor, dorosły mężczyzna, płakał ze strachu i mówił, będą mnie bili, będą mnie kopali, pomóżcie mi, błagam, pomóżcie mi, ratujcie mnie. A co oni mówią, ci współwięźniowie, co my ci mamy pomóc? Co my ci pomożemy? No on płakał. Przyszli Niemcy, wyczytali jego nazwisko na przesłuchanie. Ja nie pójdę. No to wzięli go za habety, wywlekli. Za godzinę, dwie przywlekli go z powrotem, pokrwawiony, pobity, wargi rozbite, oczy sine, paznokcie zakrwawione. Wszyscy więźniowie się nachylili nad nim. I co? I jak było? A on się uśmiechnął. Ta jego twarz pobita się uśmiechnęła i mówi, nic z tym skurczybykom nie powiedziałem. On użył innego słowa, ale ze względu na to miejsce troszeczkę zmieniłem tą wersję. Dopóki go nie zaczęli bić, się bał. Jak zaczęli go tłuc, zobaczył, że da radę. Pan Bóg mu dał jakąś taką łaskę. Pan Bóg mu dał łaskę. Może jest w twoim życiu sprawach, że stchórzyłeś, że tchórzysz od lat. Jedna taka sprawa. Może nie odbyłeś kiedyś jakiejś rozmowy. Zrób to. Jak najszybciej. Pamiętam przejmujące świadectwo, kiedyś jeden chłopak dał, gdzieś tam student. Uświadomił sobie jedną rzecz. Mam 25 lat, jestem katolikiem, chrześcijaninem. Ja nigdy nie rozmawiałem ze swoim ojcem. Tylko takie teksty, wyrzuć śmiecie, nie pyskuj matce, ucz się, przycisz ten magnetofon. Ale żebym usiadł z ojcem i pogadał, 25 lat mam, nigdy z nim nie gadałem. Gadałem z kumplem, gadałem z nauczycielem, gadałem z księdzem. Z ojcem nigdy nie gadałem. Spróbuję, mówi. Ale bał się tak w cztery oczy, więc zadzwonił. Pyk, pyk, pyk. Tętno 400 na 300. Ojciec akurat odebrał. Cześć tato, to ja, Marek. O, Marek, już proszę mamę. Nie, Marek, ja do ciebie. Tato, ja do ciebie. O, co się, Marek, stało? Tato, chciałem ci podziękować, bo kończę studia. Ty płaciłeś za te moje studia przez tyle lat i za akademik. Chciałem ci podziękować. Cisza. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę ci dziękuję. Jesteś fajny ojciec. Nieraz się poprztykaliśmy, ale dzięki ci. Cisza. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, no tato, dzięki. Marek, to ja dziękuję. Czekałem na ten telefon tyle lat. Koniec, kropka. 120 sekund rozmowy. Odmieniło ich życie. Najważniejsze wydarzenie w życiu ojca to był ten telefon. Marek nie zapomni tej rozmowy do końca życia. 120 sekund. Przełamać strach. Poczuć się wielkim. Poczuć się kimś. Może kogoś trzeba przeprosić. Może kogoś okradłeś i wstydzisz się strasznie. Może dla kogoś to będzie wstrząsem. I rzeczywiście na początku to nie będzie przyjemne, ale to trzeba zrobić. Kto się nie boi śmierci? Ten, kto umarł. Chrześcijanie przez pierwsze cztery wieki mówili ludziom, kiedy pytali, kto wy jesteście, chrześcijanie? My jesteśmy ci, co już nie żyją. Wiecie, kto to jest chrześcijanin? To jest człowiek, który jest już po swoim pogrzebie. Tu same zombie w tej kaplicy są. Już jesteście utopieni. Mnie też topili 50 lat temu w ścielnicy. Każdy chrzest jest to utopienie starego człowieka. Chrześcijanin jest to człowiek po swojej śmierci. I poganie pytali, jak to wy jesteście po swojej śmierci? A oni mówili, nie umiemy wam tego wytłumaczyć, ale my wam to pokażemy. I szli na męczeństwo. Byli nieprawdopodobnie odważni. Dzisiaj chrześcijanie już to potrafią wytłumaczyć. Na ten temat jest mnóstwo książek. Gorzej ze świadectwem. Umrzeć z Chrystusem. I wtedy się najniebezpieczniejszy żołnierz, pisze Eldridge, to jest żołnierz, który się nie boi śmierci. Jest najbardziej niebezpieczny żołnierz i odważny. Ktoś mnie nie może zabić. Jezus mówił, nie bójcie się tego, który zabija ciało. On wam nic nie zrobi. Bardzo chrześcijański fragment filmu Gladiator, znanego wam, kiedy tytułowy gladiator mówi do swoich żołnierzy, idziemy walczyć. Walka będzie trudna. Będzie bijatyka potworna. Gdyby w czasie walki się zdarzyło, że zorientujecie się, że jesteście w jakimś zielonym ogrodzie, to nie martwcie się, to drobiazg, to znak, że umarliście. To znak, że umarliście, a to drobiazg. Przytrafia się. Pamiętam, kiedyś ksiądz Bozowski opowiadał, jak wchodzi taki słynny ksiądz w Warszawie, on już nie żyje, wchodzi do mieszkania, a tu złodziej szpera po szufladach. On mówi, Jezu, złodziej, aleś trafił, u mnie nie ma co ukraść. Siadaj, pijesz herbatę z cytryną? Czekaj, może ci coś znajdę. Nowe kalesony mam, przydadzą ci się? Twój rozmiar? On naprawdę taki był. Nie, po prostu nie ma co ukraść. No, no wiem, że nie każdy, jak macie rodziny, to i dzieci, i telewizor, i samochód, to wszystko jest potrzebne. Ale miej tak, jakbyś nie miał. No. Miej tak, jakbyś nie miał. Nawet jak cię okradną, będziesz bogatszy od dzieci z Kambodży. Umrzeć zawczasu. Dopóki chcesz żyć, będziesz się bał. Dopóki chcesz tu zrobić karierę i być wielkim, będziesz się bał, czy się ktoś nie trafi lepszy. Pamiętajcie, jak chcesz się zdołować, zawsze znajdziesz lepszych. Jak chcesz się wywyższyć, zawsze znajdziesz gorszy. Do wyboru, do koloru. Co chcesz, to porównywanie się jest fatalnym błędem. Przywołam Jana Pawła II. Jaki to był bohater, jaki to był odważny człowiek. My nas nie uświadamiamy. Ja sobie to uświadomiłem w 2011 roku. Miałem taki epizod w kościele świętej Anny. Nieprawdopodobny, do dzisiaj nie wiem, o co tam chodziło. Odprawiam mszę świętą. To jest zaraz po tych wydarzeniach 11 września. Kościół otwarty, ludzie spacerują po Starym Mieście. W kościele niewiele osób, bo msza o 15 w sobotę. Wchodzi facet w eleganckim dresie. Eleganckim dresie. Z torbą sportową elegancką. Stawia torbę w głównym nawie, tak jakbym tu przy ławce postawił. Przechodzi przez nią, klęka. Znaczy nie klęka, usiadł, rozgląda się. Przechodzi przez torbę, wychodzi i torbę zostawia. I w środku kościoła stoi torba. Ja mówię, Pan z wami. W górę serca. A w głowie mam jedno, Semtex czy nie Semtex? Jak walnie, to się ten kościół cały zawali, czy... Nie, no poważnie, ludzie kochani, on nie zapomniał tej torby, on przez nią tak właśnie przeszedł. Wariat się może, powinienem w zasadzie przerwać przeświętą i jak już policjanta, no przecież to może, ale pójdę po policjanta, otworzę, a tam jabłka będą. O Pawlukiewiczu się do końca życia będzie opowiadać jakiś saper, jak neutralizował bombę. Przyznam wam szczerze, jedno, w ogóle nie myślałem o mszy świętej. W ogóle. Iść, nie iść, może ktoś podejdzie, może komuś dać znać. Same babcie, może jakiś ksiądz się trafi, no co tu robić? Facet przyszedł za 4-5 minut, wziął torbę i wyszedł. Nie wiem, o co chodziło. Ale pomyślałem sobie, kochany Janie Pawle, przecież ty zawsze jak wychodziłeś do ludzi, wiedziałeś, że strzał może paść. Ty już kiedyś raz to przeżyłeś. Snajper, służby specjalne, ochrona, ale snajper znajdzie drogę. A on wychodził i jeszcze rozkładał ręce. On wychodził i pozdrawiał. Żadnej kamizelki kuloodpornej nie chciał. Jaki on był odważny i potrafił tak swobodnie mówić i potrafił tak pocieszać, przytulać, a nie wiadomo, czy ktoś by tam nie wszedł z nożem. Różne były historie. Pamiętajcie, Pan Bóg w istocie daje nam odwagę w osobie Ducha Świętego, ale żeby nam dać moc Ducha Świętego, musi nas pozbawić naszej mocy. Pan Bóg uwielbia tę sytuację, tak doprowadzając Mojżesza nad brzeg Morza Czerwonego, z jednej strony 600 rydwanów Faraona, z drugiej strony Morze Czerwone i Pan Bóg pyta, Mojżesz, masz jakieś pomysły? Żadnych. To ja wkraczam do akcji. Łazarz 3 dni w grobie, wszyscy płaczą, on już zaczyna śmierdzieć. Pan Bóg pyta, macie jakieś pomysły? Nie, to ja wkraczam do akcji. Pamiętajcie, Pan Bóg przychodzi z pomocą 15 minut za późno i zawsze zdąży. Żeby te 15 minut przeczekać, żeby nie wpadać w panikę, żeby nie bluźnić, żeby nie tupać nogami. Zwróćcie uwagę, jak doprowadził do sytuacji beznadziejnej Piotra. Piotruś, bohater, płakał. Nie miał żadnych pomysłów na swoje życie. Szaweł, ten, który mówił zabić, zabić, aresztować, zabić. Nagle niewidomy, prowadzą go za rączki. I na nich wstępował Duch Święty. To, co mówiłem, trzeba stracić swoje fałszywe ja, żeby stać się pustym naczyniem. Kardynał Wyszyński powiedział, Pan Bóg, żeby nas napełnić Duchem Świętym, pierw czyni nas pustym naczyniem. Ktoś z was mówi, kurczę, ja zamiast się robić coraz mądrzejszy, silniejszy, zaradny, ja się robię coraz słabszy. No. Być może to jest dobry proces. Pan Bóg cię wypróżnia z różnych rzeczy, zabiera ci pewne rzeczy, żeby zrobić miejsce na Ducha Świętego. Każdy, kto dostał Ducha Świętego, musiał przejść przez wielkie oczyszczenia. Apostołowie zamknięci w wieczerniku nie mieli naprawdę żadnych pomysłów na swoje życie. Siedzieli, czekali, nie wiedzieli na co. I wtedy przyszedł do nich Duch Święty. Odwaga i męstwo tej w Polsce będzie coraz więcej potrzeba. Duch Święty wyprowadza z największych opresji. Ten przykład też opowiadałem wiele razy, jak paru takich panów młodych w skórach nabitych skinami weszło do trolejbusu w Budapeszcie. Przed południem godzina 11, emerytki jadą gdzieś tam sobie do sklepu czy do lekarza. A jeden z tych cwaniaczków w skórze mówi do kumpli, patrzy na te emerytki, szkoda, że nie ma takiego proszku, żeby tak sypnąć i te staruchy by umarły. A jedna się odwraca, mówi: synku, jak ty będziesz stary, to już taki proszek będzie na pewno. Duch Święty da ci takie wyjście z sytuacji. Tak pomoże. Tylko trzeba pozwolić mu, zrobić mu szerokie miejsce. To, co mówiłem na kazaniu, odpowiedzieć na pytanie: bardzo chcę, tak bardzo, że jestem gotów oddać swoją siłę, swoją mądrość, swoje marzenia, swoje pragnienia, a przyjąć Ciebie. Co zrobić jeszcze, żeby być odważnym i mężnym? Będzie nam w Polsce, nam katolikom, chrześcijanom, tego męstwa i odwagi chyba coraz bardziej potrzeba. O tym jutro, to dopiero połowa rekolekcji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie do jutra, chyba że ktoś chce przyjść na słynne drożdżówki. To jeszcze za dzisiejszy rekolekcyjny wieczór, kiedy szukamy odwagi, męstwa, źródeł męstwa, źródeł odwagi. Chciałbym powiedzieć o tożsamości, gdyż ona jest jakimś źródłem, takim doczesnym tego, że potrafimy stawić czoła przeciwnościom i tego, że jak mówiłem w niedzielę, możemy pokochać Pana Boga całym swoim sercem. Żeby pokochać Pana Boga całym sercem, trzeba zejść aż na dno serca, czyli do tego, czyli w to miejsce, gdzie ja jestem sobą. I będę dzisiaj mówił temat popularny w Kościele od kilkunastu lat o tożsamości mężczyzny i kobiety. Teraz troszeczkę będzie więcej w czasie homilii o niewiastach, po mszy świętej trochę więcej o panach. No dlatego przeczytałem Ewangelię o Matce Bożej. To chyba jasne. Proszę zwrócić uwagę, trzeci raz już zacznę homilię od tego, jak ważne są szczegóły w Ewangelii. Proszę zwrócić uwagę na zdanie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele. Była tam Matka Jezusa, kropka. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Matka tam była, a Jezusa tam zaproszono. Łatwiej było napisać: była tam Matka, Jezus, uczniowie, albo zaproszono tam Matkę, Jezusa, uczniów. Nie. Matka była, uczniów Jezusa zaproszono. Ja odczytuję to, że ona tam była właśnie inaczej. To gości się zaprasza, tak. Natomiast Matka Boża była tam troszeczkę w innym charakterze. Ameryki to nie odkryłam, już od dawna na homiliach księża mówią, że była tam do pomocy i niektórzy tak deprecjonują trochę Matkę Bożą, mówiąc, była tam do pomocy takiej kuchennej, prawda, jak się na wesele kucharki najmuje. Ale ja tutaj mam pewien protest, bo ona zauważa, że wina nie mają. Kucharki nie zajmują się winem. Alkohol to sprawa facetów. To facet tam ma rękę na tym kredensie, gdzie stoją te butelczyny i on je tam szafuje na stół. Kucharki są od garków. Matka Boża zauważa coś, czego nie zauważył nawet starosta weselny, który pełnił tam jakąś funkcję ważną. On nie wiedział. Oni w ogóle wszyscy nie zauważyli, oprócz Maryi, Jezusa, może jeszcze kilku sług, że zaczyna brakować wina. I to jest dla mnie taki wspaniały dowód, pośredni, ale chyba dość oczywisty, jaką, przepraszam, zaradną kobietą była Maryja. Ja to podkreślam mocno, dlatego że niektórzy myślą, że jestem pobożny, kiedy jestem taki ciamajda życiowy. Ale on jest pobożny. No nie odróżnia monitora od klawiatury. No. To jest pobożny. On taki jest naprawdę taki Boży człowiek. On nie wie, ile euro jest, nie wie właśnie, jaka sytuacja polityczna, bo on tylko Bogiem żyje. Maryja żyła Bogiem jak nikt inny, a jednak ona była, przepraszam, sprawną dziewczyną, sprawną kobietą. Komu byście powierzyli organizację wesela? Takiej właśnie koleżance, co nie odróżnia 7-Up od Coca-Coli? Nie, przepraszam za słowo, mówię to z całą życzliwością. Takiej kobicie twardej, proszę zwrócić uwagę, ona rozkazuje sługom. Krótka piłka, jakby młodzież powiedziała, uczyńcie wszystko, cokolwiek Bóg powie. Ona nie podeszła do sług i nie powiedziała: panowie, ewentualnie, gdyby mój syn miał jakąś prośbę, bądźcie tak łaskawi, nie pogniewajcie się, że was proszę, zbłędlibyście łaskawi, tak uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zróbcie wszystko. Ona wydaje rozkazy facetom. To nie jest spłoszona dziewuszka, która boi się własnego cienia. I to jest właśnie takie piękne, to co wam mówiłem, ta stanowczość Maryi. To też jest cecha kobiet, o tym będę jeszcze mówił bliżej. Także naśladowanie Maryi to bycie człowiekiem, który właśnie jest odważny, mężny, który jest dobrze zorganizowany. Nie polega naśladowanie Maryi, może niektóre dziewczyny by chciały ubrać się w bursztynową sukienkę, jak Matka Boska na Jasnej Górze, usiąść i żeby tłumy przechodziły i mi zdjęcia robiły. Nie na tym polega naśladowanie Maryi. Naśladowanie Maryi polega na tym, że jestem obrotny, spostrzegawczy. No i ta bardzo tajemnicza sprawa, nad którą się egzegeci trudzą. Czytałem kiedyś, że ten fragment Ewangelii i ta odpowiedź Jezusa, szczególnie ten fragment, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, to jest jeden z najtrudniejszych fragmentów Ewangelii. Co to jest? Przecież Jezus się odzywa, na pierwszy rzut oka może powiedzieć nawet niegrzecznie do Matki Bożej. Kiedy my dogodzimy, to twoja sprawa? To jest twoja sprawa? To my mówimy, nie. Czy to jest twoja lub moja sprawa, niewiasto? I proszę zwrócić uwagę, że Maryja zaraz mówi do sług, właśnie uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Pismo Święte nam mówi bardzo dużo o Jezusie. Pismo Święte nam bardzo dużo mówi o Matce Bożej, ale oczywiście nie wszystko. Bo przecież człowiek się porozumiewa ze sobą nie tylko słowami. Ja do was mówię gestem, ja do was mówię spojrzeniem albo brakiem spojrzenia. Jak się zająknę, jak się zmieszam na twarzy, to wy też do mnie mówicie. Słuchacie mnie albo nie słuchacie, ktoś kiwa głową, ktoś przekręca, ktoś robi taką minę. Księdza, wyhamować trochę. Prawda? Mówimy, i oni do siebie mówili, przecież oni spędzili pod jednym dachem 30 lat. Jestem przekonany, że w waszych rodzinach też są kody rodzinne. Byłem kiedyś w pewnej rodzinie i ktoś mówi, księdza, widział tam ksiądz zdjęcia? Ja, i ta matka mówi do córki, ciocia do córki, słuchaj, idź do kuchni, przynieś z tej szuflady z przydasiami te zdjęcia. Ja mówię, przepraszam, z jakiej szuflady? Z przydasiami. Ja mówię, jakie przydasie? No przydasie, korek przydasie, śrubokręt przydasie, gumka do... Jestem przekonany, że u was w domu są szuflady z przydasiami. Tam wszystko jest z tych przydasiami. Zapałki leżą, gumka od weku, sprężynka od weku. Idź no, macie takie... A u mnie w domu panuje... Ja to wymyśliłem, kiedy miałem 2-3 latka. Nie mogłem powiedzieć czekolada, no za nic. Koczelada mówiłem. Do dzisiaj brat nieraz mówi, chcesz koczelady trochę? Swoje skróty, hasła, spojrzenia, miny, bo to tata kiedyś tak... Bo to mama kiedyś tak powiedziała i tak już zostało. Oni mieli też swoje kody, spojrzenia, uśmiechy. 30 lat żyli. Wiecie, oglądaliście na pewno w ogromnej większości, może nawet wszyscy, film Pasja. Ten film był oczywiście wstrząsający ze względu na mękę Chrystusa. Zamykaliśmy oczy, jak Jezusowi łamali te stawy i wyciągali ręce. Ale na tym filmie to było oczywiście wstrząsające, ale szokujące dla mnie było coś innego. Zbaraniałem w kinie, jak Pan Jezus ochlapał Matkę Bożą. Wziął wodę i fru, o Matko. Nam się nieraz wydaje, że Jezus z Maryją chodzili w Nazarecie, witaj odkupicielu, bądź pozdrowiona współodkupicielko. Nie. Ksiądz Orzechowski, już go tu wspominałem, powiedział kiedyś rzecz genialną, która też mnie zszokowała. Nazaret to był taki dom, gdzie Najświętszy Sakrament plątał się między garnkami. Najświętszy Sakrament po głowie dostał jeszcze pewnie. I co w Najświętszym Sakramencie? Obiad za pół godziny. I dlatego oni się rozumieli. I dlatego my, niektórzy mówią, dlaczego my się mamy modlić do Matki Bożej? Po pierwsze, bo Jezus chciał, a po drugie, bo między nimi jest taka więź, taka tajemnicza więź, jak jest niepowtarzalna więź między tobą, a twoją mamą, twoim bratem, twoim mężem. Niepowtarzalna więź. Nikt nie zna waszych tajemnic. Oni mieli też swoje tajemnice. I dlatego Maryja mówi, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest pierwszy cud Jezusa. Wszyscy czekają, kiedy wybiorą Ojca Świętego, wszyscy czekają na pierwszą encyklikę. Kiedy wybiorą jakiegoś tam prezydenta Stanów Zjednoczonych, wszyscy czekają na pierwszą wizytę. Dokąd pojedzie z pierwszą wizytą? Jaka będzie tematyka pierwszej encykliki? Dlatego, że pierwszy to wyznacza program. To określa cały pontyfikat, całą prezydenturę. Jezus robi pierwszy cud. I to jest cud dla radości. To jest pierwszy i jedyny niepoważny cud Pana Jezusa. W innych chodziło o wskrzeszenie, o nakarmienie głodnych, a tutaj chodzi o wesele, o wino. A po co jest wino, to wszyscy wiemy, żeby radowało się serce człowieka, żeby impreza była udana, żeby było wesoło. Po to jest wino. Pan Bóg wymyślił alkohol. Oczywiście wiele tragedii związanych z przesadzaniem w spożywaniu tych napojów. Ale chodziło o radość. Ja już o radości mówiłem, że ona jest celem naszego życia. My częściej mówimy o piekle, o niebie, to już wspominałem. Nehemiasz napisał w piśmie, radość w Panu jest waszą ostoją. Chrześcijanin prawdziwy jest radosny. To nie jest wesołkowatość. Nieraz można być radosnym i można płakać. Mnie nieraz zapraszają w Warszawie siostry zakonne, które prowadzą liceum ogólnokształcące na studniówkę, żebym mszę odprawił dla dziewczyn, chłopaków i potem poszedł, oczywiście zapraszamy księdza na poloneza. Więc ja staję z rodzicami, to siostra dyrektor, tak na takim podwyższeniu, a tu młodzież tańczy poloneza. No dziewczyny wyglądają bajecznie, faceci wyglądają elegancko, ale ja przyznam szczerze, trochę na nich patrzę, ale przede wszystkim kątem oka patrzę na rodziców. Stoi taka matka, patrzy na tą córkę. Matko, taka piękna ta suknia, tyle forsy kosztowała, ale to nic nieważne. Tyle przewijania było w dzieciństwie, chodzenia do lekarza, 19 lat, tyle obiadów, kłótni. A teraz moja córka jest taką damą. Faceci stoją, łzy to ucierają. Jego syn pod muchą z elegancką damą, poloneza, tańczy. I oni po prostu płaczą, z gardła im ściska, a są najszczęśliwszymi ludźmi na kuli ziemskiej w tym momencie. To jest radość chrześcijańska. Nieraz się poryczysz, a będziesz szczęśliwa. To nie, że jesteś zawsze w humorze, zawsze luz, jak to świat proponuje, wszyscy się bez przerwy śmieją, są dowcipni i wymowni. Nieraz i słów zabraknie w ustach właśnie z radości, a nie ze smutku. Jezus uczynił cud dla dwóch osób. Głównie dla dwóch. Dla wszystkich gości było to wino, ale gdyby go zabrakło, to mówiono by głównie o narzeczonych, może o ich rodzicach, że poskąpili, że się zorganizowali, że to zły znak, że wina zabrakło, radości, może to małżeństwo będzie nieudane. Jezus decyduje się uruchomić boską moc właśnie dlatego, żeby ocalić dobre imię tych nowożeńców. To jest nieprawdopodobne. A pamiętacie końcówkę Ewangelii? Jezus zmartwychwstał. Zmartwychwstał za cały świat, za całą ludzkość, a idzie szukać dwóch uczniów idących do Emaus. Mówię to i podkreślam, że nam się wydaje, co ja Pana Boga obchodzę. Boże, Pan Bóg ma tyle spraw na niebie, 6 miliardów ludzi na ziemi, tyle problemów, ważne wojny, trzęsienia ziemi, a ja tam ze swoimi problemami. Nie. Jezus ciebie jednego będzie szukał. Pamiętajcie, bądźmy tylko owieczkami Jezusa. Co to znaczy być owieczką Jezusa? Jak się zagubisz, to dzwoń dzwoneczkiem i becz. Tu jestem, Panie, tu jestem. Bo chrześcijaństwo jest to radość bycia odnalezionym, że Bóg mnie odnalazł. Tak mi się podobała historia, kiedy się wnuczek z dziadkiem bawili w chowanego i dziadek mówi, ja kryję, a ty się chowaj. No, pałka za pałka, dwa kije, kto się nie schowa, wnuczek, dziadku, tu jestem. Wnusiu, nie, nie, wejdź, schowaj się jeszcze raz, dobrze się schowaj, żebym cię szukał. Pałka za pałka, dwa kije, kto się nie schowa, a wnuczek za szafy, dziadku, tu jestem. Oj. Wnusiu, schowaj się dobrze i nie pokazuj mi się. No i znowu kryję, a wnusio z kuchni wlatuje, tu jestem. No czego ty się nie chowasz? Dziadku, bo ja najbardziej lubię, jak ty mnie znajdujesz. Co to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest owca odnaleziona, a jak się zgubisz, to becz. Głośno becz i dzwoń dzwoneczkiem, a Chrystus cię odnajdzie. Proszę zwrócić uwagę, wspomniałem przed chwilą, że jeszcze goście nie wiedzieli, co się dzieje, jeszcze nie zauważyli braku wina, a Jezus z Maryją już działał. Pan Bóg jest ponad czasem. Może ktoś z was był u spowiedzi w te wakacje i mówi sobie, ale się wyspowiadałem, jaka głęboka spowiedź, tak jestem zadowolony. Słuchaj, do tej spowiedzi Pan Bóg cię już przygotowywał 10 lat. Pan Bóg już twojego spowiednika przygotowywał 10 lat na tą spowiedź. Pan Bóg już od dawna, aniołowie już fruwali nad twoim domem, nad kościołem, nad parafią, żebyś ty trafił do konfesjonału. Pan Bóg działa z uprzedzeniem. My jeszcze nie wiemy, a On już działa. My sobie nieraz mówimy, tak sobie postanowiłem, tak sobie powziąłem jakieś postanowienie. Tak, to są i nasze postanowienia, i nasze decyzje, że byłem u spowiedzi, że się dobrze wyspowiadałem, ale to już wiele lat wcześniej Bóg działał i próbował to uprzedzić. Taki jest Pan Bóg, On nas szuka i nie ustanie w tych poszukiwaniach, no chyba, że się nie daj Boże zatniemy i odpowiemy Mu, że nie. Ale jesteśmy ważni. Na jeszcze jedno chciałem zwrócić uwagę, na jeszcze jedno zdanie, że nikt nie wiedział o tym cudzie. Zaraz to z Ewangelii przeczytam. Starosta weselny skosztował wody, napełnili je po brzegi, że tylko cudzy wiedzieli. O ten fragment mi chodzi. Dlaczego my nieraz rozumiemy, że ja czegoś nie rozumiem? Nie rozumiem, dlaczego Pan Bóg tak postępuje, nie rozumiem, co się dzieje w moim życiu, bo nie jesteś sługą. Tylko słudzy wiedzieli, o co tu poszło. I napełnili stągwie aż po brzegi. Pamiętajcie, ja dopiero 2-3 lata temu wyczytałem w jednej z książek, że smak cudów Kanie Galilejskiej polega i na tym, że w Kanie Galilejskiej były ogromne kłopoty z wodą. Tam nie było studni. Tam tylko czerpali wodę z deszczu i woda była w ogromnej cenie. Kubek wody, to zanim zużyli, to się 5 razy zastanawiali, bo wody było bardzo mało. Powtarzam, nie było studni. A przychodzi Jezus i każe napełnić 6 stągwi. Nie jeden sługa by poleciał do Pana swojego, powiedział, to jakiś wariat jest. 500 litrów chce wody, przecież woda jest w deficycie. Nie damy mu tyle wody. A oni napełnili stągwie aż po brzegi. Wiesz, dlaczego ci Pan Bóg nie może przemienić wody w wino? Bo nie napełniłeś jeszcze stągwie aż po brzegi. Bo ci szkoda czasu, bo ci szkoda słów dobrych, bo ci szkoda pomocy, której mógłbyś komuś udzielić. Bo napełnia stągwie tak troszkę. Tak jak wam mówiłem w tym przykładzie, że on wlał butelkę wody, bo to nikt się nie pozna, wleje butelkę wody. Musisz stągwie napełnić aż po brzegi. Pan Bóg jest hojny. Zawsze jak rozmnażał chleb, zostawały resztki. Zawsze. Faustyna kiedyś robiła na szydełku i powiedziała, Panie Jezu, jedno oczko w szydełku i jeden grzesznik przychodzi z czyśćca do nieba. A Pan Jezus mówi, dużo żądasz, Faustyno. No, tyle. Jedno szydełko i czyściec. A Pan Jezus mówi, odkryłaś moją tajemnicę. Ja nie umiem dawać mało. To jest właśnie to, że Pan Bóg nie umie dawać mało, a my przychodzimy i prosimy Go tylko o to, tylko o to i tylko o to. On chce dać nam życie wieczne. I o tym wiedzieli słudzy. Jak się staniesz sługą Pana Jezusa, jak się staniesz sługą Pana Jezusa, to zrozumiesz, jak napełnić stągwie po brzegi, zobaczysz, że stanie się winem. I o jedną rzecz mam trochę do świętego Jana pretensję, że zanotował o tym cudzie ładną relację, ale kiedy skończył przemawiać starosta do Pana Młodego, że oto Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory, że nic nie napisał, jaką minę miał Pan Młody. Zawołali go, stanął naprzeciwko starosty, ten mówi o jakimś lepszym winie, które ty zachowałeś. On, takie wino. Jak był sprytny pan młody, to powiedział, zachowało się. Nieraz człowiek, dziękują ludzie człowiekowi, a on naprawdę nie ma w tym udziału. Nieraz coś przychodzi przy księdza. Jakie ksiądz powiedział głębokie kazanie, jak ksiądz trafił w mój problem, skąd ksiądz to wiedział, że ja mam taki problem i ksiądz idealnie mi powiedział. To się powiedziało. A ja w ogóle nie wiem, o jaki problem chodzi. Kobietę pierwszy raz w życiu na oczy widzę, ale trzeba wykorzystujcie tę sytuację. Wykorzystujcie. Się powiedziało, się wino się zachowało. Jeszcze jest tutaj jedna rzecz, że Matka Boża, gdyby nie wierzyła w Jezusa, to by powiedziała i miałaby prawo powiedzieć, bo ona mówi, wina nie mają. Jezus odpowiada, czy to moja lub Twoja sprawiedliwość, to i koniec. Ile kobiet by powiedziało, ile mężczyzn by powiedziało, Panie Jezu, przepraszam, to tylko daj znać. Zainterweniujesz, czy mam tu inaczej coś robić? Bo my chcemy od razu wiedzieć, Panie Jezu, no powiedz na moment, czy ja mam teraz czekać, nie czekać, czy Ty zrobisz cud, czy Ty coś tu poradzisz. Lubimy być zorientowani. A jeśli chodzi o Pana Boga, to trzeba czekać. I Maryja poprosiła Go i zostawiła Panu Jezusowi pole do działania. Nie prosi o deklarację jakąś. Zostawiła Panu Jezusowi pole do działania. I tu chcę Was zaapelować na podstawie tej właśnie epizodu o cierpliwość wobec Pana Boga. Dzisiaj świat jest niecierpliwy. Rozmawiamy tutaj ciągle z młodzieżą i z księżmi o tych zdobyczach techniki. Zobaczcie, człowiek idziesz ulicą, nagle ci się zachciało pogadać z wujkiem. Cyk, 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 komóra, wujku, co słychać? Jaka pogoda w Barcelonie? Cyk, 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 na komórce, Barcelona, pogoda. Wszystko jest od razu. Lekarze mi mówią, ludzie przychodzą, mówią, proszę panie doktorze, proszę mi dać proszki, żebym szybko zasnął i takie proszki, żebym się szybko rano obudził. Ja chcę szybko zasypiać i szybko się... Ludzie sprzedają w sklepach już spodnie powycierane dziurawe. Po co czekać? Od razu idziesz, poproszę z dziurami... Trzeba być cierpliwym. Kiedyś jedna pielęgniarka mi opowiadała, że zakładała facetowi w szpitalu kroplówkę. No i mówi, niech pan tą ręką nie rusza, te krople będą tutaj tak sobie... On mówi, proszę siostry, nie mógłbym tego od razu wypić? Bo tak całą noc będzie kapać. Nie, to musi kapać. Wie siostra, bo jestem hydraulik, jak coś kapie, to ja się denerwuję. Mówi. Ja bym od razu to Francuzem dokręcił jakoś. Musi kapać. Ludzie, twoje problemy rozwiążą się przez kapanie. Nie, że od razu. Przez okruszki. Nie, że od razu. Ojciec, ksiądz Grzywoć, ja go tu wspominam, bo to fantastyczny człowiek, opowiadał kiedyś, nie wiem, czy dobrze przekazał tą całą historię, że spóźnił się na jakiś pociąg, czy czekał na pociąg, generalnie o 6 rano wylądował na rynku w Krakowie. Ziąb, zawierucha, no i głodny był. Ale jest 6 rano, jeszcze tam bary mleczne nie pootwierane, ale patrzy, jak ten bar mleczny 6:30 otwierają. Stanął przed barem mlecznym, jak człowiek jest głodny, to wyobraźnia działa. Kupię sobie bułkę, nie dwie. I jajecznicę, podwójną. I kakao z cukrem. I tak sobie będę jadł to kakao i psił, będę sobie taką po prostu, już widział taką po prostu wywrotkę, żarcia, która się tak podnosi. Tak się najem. I nagle zobaczył gołębie na rynku krakowskim. Tu podziobał gołąb, tu podziobał i odleciał. I mówi, te gołębie są sprytne. Pamiętajcie, w życiu też tak jest. My się chcemy najeść. To, co wczoraj mówiłem, chłopak chce wessać dziewczynę, jak się z nią całuje. Językiem jeszcze sprawdza, co ona ma za resztki z obiadu między zębami. Już jak się całować, już pierwszego dnia cię kocham, drugiego dnia jesteśmy w łóżku, trzeciego dnia współżyjemy. Szybko, dużo, jeszcze raz. Jeszcze się upijemy, to będzie jeszcze raz, żeby ty... I wszystko mi powiedz. Od razu mi wszystko od urodzenia masz mi opowiedzieć o sobie. Nieraz żona mówi do męża, masz mi wszystko wytłumaczyć. On sam nie wie, co się stało. Pamięta, że wyszedł z pracy, a potem już nie pamięta. Wszystko mi powiedz. Przysiędza, niech mi ksiądz odpowie na wszystkie pytania. Nie wiem. Przyjdź za rok, może ci odpowiem na pytania. Słuchajcie, życie się składa z ogruchów. Tutaj powiesz mamie, dzięki za śniadanie, okruszek. Kumpel dziewczynie powie, słuchaj, fajnie dziś wyglądasz, okruszek. Tutaj okruszek. Pamiętajcie, dlatego o tym mówię, że dziś jest taka eskalacja, no nawet w słownictwie. Super, giga, ekstra, kopara. No wszystko jest... Ja spotykam ludzi z radością, ich słucham, daję tu duży cudzysłów. Proszę księdza, byliśmy na wczasach. Poznaliśmy fantastycznych ludzi i nieprawdopodobnie się zaprzyjaźniliśmy. Kurczę, ja mam 51 lat i przyjaciół mam tyle i uważam, że dużo, tak na palcach jednej, może dwóch rąk. To jest moje osiągnięcie życiowe po 50 latach życia, że mam kilku przyjaciół. A oni wracają z wczasów co roku i mają fantastycznych ludzi i genialną przyjaźń. Ja nieraz koło grudnia pytam, co z przyjaciółmi? A już nie mamy kontaktu. Wszystko ma być super, wszystko ma być ekstra. Byłem kiedyś u pana doktora. Zbadał mi jakieś tam przeziębienie, wypisuje receptę i tak zaczęliśmy gadać o medycynie, o lekarzach. I on mi powiedział świetną rzecz. Boże, jak ja mu jestem za to wdzięczny. Powiedział tak, starszy lekarz. Proszę księdza, ja nie jestem wybitnym lekarzem, ale ja jestem rozsądnym lekarzem. O matko, żebym ja sobie mógł powiedzieć, ja nie jestem wybitnym księdzem, ale jestem solidnym, dobrym. Pamiętaj, nieraz ktoś mówi miłość, ja chcę kochać wszystkich. Jeśli jesteś bratem, a nie skrzywdziłeś przez lata swojej siostry, szacunek. Jeśli jesteś mężem, a nie skrzywdziłeś swojej żony, nie skrzywdziłeś. Nie tam, że wielce ją kochałeś, nie skrzywdziłeś, to jesteś geniusz. Pan Jacek Kulikowski, on tu był na rekolekcjach, może wam o tym wspominał, ale kiedyś mówił, że miał wykład do ludzi i skończył ten wykład i podeszła kobieta i mówi, panie Jacku, chciałem panu podziękować, bo pan uratował moje małżeństwo. On mówi, tak? A w jaki sposób? Pan kiedyś był na wykładzie w naszym mieście, ja byłam na tym wykładzie. I pan poprowadził wykład o małżeństwie, już go skończył, podziękował, wszyscy wstali, pan już chował do teczki papiery i mówi, proszę państwa, przepraszam, jeszcze chwileczkę, jedno zdanie, tak uzupełnienia. Jeśli jakaś kobieta nie przeżywa orgazmu w małżeństwie, to wcale nie znaczy, że to małżeństwo ma być nieudane jakieś, nawet w wymiarze seksualnym. To może być bardzo dobre i mocne małżeństwo. Panie Jacku, pan mi tym zdaniem uratował życie. Bo my z mężem, no tak jakoś jest jak jest. Ale pan mi powiedział, że to nie musi być wszystko super, ekstra, bajer, odlot, kosmos, nirwana. Jesteśmy zwykli. I to się właśnie w tym, tej cierpliwości Matki Bożej jakoś przejawia. I ostatnia rzecz, że tego wina zabrakło. Smutny epizod, ale w sumie dobrze się skończyło, bo się napili lepszego. Z braku rodzi się lepsze. Pamiętaj, z braku rodzi się lepsze. I przykład. Spotykam emeryta z warszawskiej Pragi. Proszę księdza, ukradli mi malucha. To było z 10-15 lat temu. Taki poczciwy pan, prosty człowiek, miał tego malucha czerwonego, jeździł sobie na rybki. Księdza, ukradli mi malucha. Ja mówię, ojej, panie Marianie, jaka szkoda. A tam szkoda. Synowie się zrzucili, kupili mi Opla Corsę. Taka bryka, proszę księdza, jaki zryw. Tam pojemność silnika jest 1,1, ale dla niego to była bryka po maluchu. Przy księdzach mi dobrze, że go gwiznęli. Jakby przyszli się do księdza spowiadać, to odpuścić im, odpuścić. Może czegoś ci brakuje. Poczekaj 15 minut. Poczekaj 15 minut. To może być naprawdę, w jednej parafii przyszedł, pamiętam, proboszcz niedokładnie tą historię, który fatalnie śpiewał. Jezu, jak zaśpiewał, to ludzie się za uszy złapali. I zrozumiał, że jeśli ta parafia ma ocaleć, to musi założyć chór i scholkę. I dzięki jemu braku talentu powstał wspaniały chór i wspaniała scholka. Możesz, dziewczyno, nie być modelką, ale powiedz sobie, no kurczę, no nie mam urody modelki, więc muszę dbać o siebie, o fryzurę, o ciuchy, muszę dobierać i możesz szybciej zrobić furorę jako kobieta w towarzystwie, nawet swoim wyglądem, niż ta, która jest piękna i śliczna. Z braku rodzi się lepsze. Dlatego błogosławmy wszystkie nasze braki, wszystkie niedociągnięcia. Niech nam też, kiedy wina zabraknie, nie wpadajmy w panikę, tylko wołajmy Matkę Bożą. Ona już będzie wiedziała, co z tym się robi. To już nasza ostatnia nauka. Troszeczkę zmieniłem tutaj swoje plany co do tematu. Już tak mi się wydawało wczoraj, że wykazaliście pewne zainteresowanie tematyką tożsamości mężczyzny i kobiety. No to pójdźmy dalej. Ja od razu pewne zastrzeżenie robię. Ja ten temat wałkuję w kółko i mi się nieraz gorąco robi, jak skończę konferencję i wrócę do siebie do pokoju. Gorąco mi się robi i strach mnie dopada, że panie sobie pomyślą, że ja tutaj, i dostaję nieraz sygnały takie internetowe, że ja tutaj strasznie preferuję panów i staję po ich stronie. No więc, no to po pierwsze się przyznaję, no jestem facet, mimo że noszę sukienkę, ale pod sukienką spodnie jednak, one są bliżej ciała. Ale teraz tak na poważnie. My jesteśmy równi co do godności, mężczyzna i kobieta, absolutnie tutaj nie ma żadnych dyskusji. Jesteśmy równi, jeśli chodzi o szansę grzeszenia. I nie uważam, że kobiety są gorsze od mężczyzn, czy mężczyźni od kobiet. To nie to. Nawet to, że poświęcam, i dzisiaj też poświęcę więcej chyba trochę miejsca mężczyznom, to przyznaję, że są bardziej zagubieni, bardziej pomocy potrzebują. Natomiast dlaczego? Mężczyźni może nawet grzeszą bardziej, to oni częściej, teraz się niestety te proporcje zmieniają, ale mordują, zostawiają żony z dziećmi, gwałcą, są jakoś wpadają w nałogi. Ale Pan Bóg dał im obronę pewną, żeby się bronili przed tymi strasznymi grzechami. Mianowicie ich grzechy są widoczne. Jak facet grzeszy, to raczej widać na kilometr. Albo leży spity, albo poszedł z kochanką, albo bije żonę i dzieci. No to jest złe, ale przynajmniej to widać. Pan Bóg, żeby ratować człowieka, nieraz pokazuje konsekwencje grzechu. Nie to, że ktoś nagrzeszył i nie ma żadnych konsekwencji. Nie, są konsekwencje, je widać. To dlatego Jezus mówił, że cudzołożnicy przed nami wejdą do Królestwa Niebieskiego. Alkoholicy przed nami wejdą do Królestwa Niebieskiego, dlatego że alkoholik wie, że grzeszy i widać to. I on jest piętnowany, pokazywany palcami. O, idzie, pijak, pijak. My natomiast, mówię my księża i wy katolicy gorliwi, grzeszymy tak często sprytnie, że tego nikt nie widzi. Że tego nikt nie widzi. Dlatego oni przed nami wejdą do Królestwa Bożego, bo są grzeszą, ale przeżywają upokorzenie. Taki pijak się nasłucha, jemu jest głupio. I jeszcze z jednego powodu, może właśnie o tych grzechach niewiast troszkę więcej. Ja pamiętam, jak na rekolekcjach, jako dzieciak chodziłem do swojej parafii, potem jeszcze jako młody ksiądz słuchałem rekolekcji. Tyle tych nauk było na tych chłopów, że piją, że zdradzają, że są niedobrzy i kobiety stały z satysfakcją, panowie próbowali wywinąć z tych rekolekcji, bo wiedzieli, że to oni dostaną po głowie. Co jest jeszcze niebezpieczne, jeśli chodzi o kobiety, że kobiety nieraz właśnie to, co uważają, że jest ich bohaterstwem, tak powiedziałbym, jakąś główną cnotą, jest błędem i powołuje dużo zła. No, kobieta, która właśnie mówi, ja to mężowi tłumaczę. Od 30 lat mu tłumaczę, żeby on się zmienił. A ona go tak tą gadką psychicznie wykańcza, że on się właśnie nie może zmienić. Albo ja się tak opiekuję dziećmi, ja dla tej rodziny wszystko poświęciłam. Czytaj, zniewoliłam rodzinę swoim wścibstwem i nie pozwoliłam swoim synom się rozwinąć, bo ciągle dyrygowałam. Ja nieraz zdarza mi się widzieć panie, które 50-letnim synom mówią, pokrój to inaczej na talerzyku, no mięska sobie, więcej sałatki dokładaj. Facet zawstydzony przy księdzu, mamo, no weź się na swoim talerzem zajmij, no. I ona myśli, że ona się troszczy, ona się nie troszczy, ona rozbija, ona rozbija. To przekonanie, co mówiłem o bezbłędności nieraz płci pięknej, już w dzieciństwie tak preferowane, jest bardzo mocne. Ja pamiętam, kiedyś pewna pani przyjechała do mnie z Wrocławia, no to jest prawie 400 kilometrów, wzięła dzień wolny, zapłaciła za pociąg w obie strony, to tam z 2-3 stówy jej wyszło. No to przedsięwzięcie z Wrocławia, to nie to, że ona z dwie ulice do mnie przyszła. I jaki temat? No małżeństwo. Słucham panią, co tam się dzieje w małżeństwie? I ona tak 45 minut opowiadała, ja jej nie przerywałem, bo chciałem ją tak dobrze przyjąć. No przyjechała z Wrocławia, to żeby nie odeszła jakoś rozczarowana czy niewysłuchana. 45 minut opowiadała mi, jakim jej mąż jest potworem. Skończyła. Ja czekałem na coś, ale się nie doczekałem, więc mówię, przepraszam, że zapytam, czy pani też jakieś błędy popełniła w tym małżeństwie? No proszę księdza, nikt nie jest doskonały. To wszystko? I wiecie, zadziwiłem się. Powiedziałem jej to szczerze z serca. Proszę pani, jedzie pani do mnie 350 kilometrów, drugą 350, 700. Płaci pani 300, żeby mi opowiedzieć bajkę? Oczywiście ktoś w małżeństwie może być bardziej winny, ale nie ma sytuacji czarno-białych. 90% ludzi opowiada sytuacje czarno-białe. Mi się podobają tacy, którzy zaczynają przewidzieć. Zacznę od swoich wad. Narozrabiałem. Rzeczywiście. Pytam nieraz tych kobiet. Mąż pije. A dlaczego pije? Nie wiem. Wy przez 30 lat mieszkacie pod jednym dachem. Obserwuję go pani rano, wieczór, we dnie, w odruchach, nie w odruchach. Nie wiem, dlaczego pije. Kiedyś, uwierzcie mi, byłem w niebezpieczeństwie zagrożenia, może nie życia, ale uszczerbku na zdrowiu. Kiedyś jedna pani mnie w Uświętej Anny ostro przeatakowała w zakrystii. Na szczęście miałem książkę pana Jacka Pulikowskiego, z której ten cytat wziąłem. Jak ona mnie atakowała, to ja się książką broniłem. Tu pani czyta, to nie ja. A co pan Jacek napisał? Pan Jacek napisał, że 90% alkoholików w Polsce, mężczyzn, którzy zaczęli pić po ślubie, nie tacy, że pili przed ślubem, tylko tacy, co się rozpili po ślubie. 90% przypadków związanych jest z tym, że żona bawiła się facetem w dziedzinie seksu. Dostaniesz albo nie dostaniesz, bezgrzeczny to dostaniesz, a nie bezgrzeczny dostaniesz. Żona, a może byś dla mnie założyła taką bieliznę? Ty zboczeńcu, ty w ogóle jesteś jakiś zboczony. I facet zaczynał pić. Kiedyś mi jedna kobieta, jeden facet powiedział, że współżył z żoną i ona sobie na zegarek patrzyła. Zobaczysz, powiedział. Facet, pamiętajcie, facet jest wrażliwy na punkcie swojej wielkości i szczególnie w sprawie dziedzinie seksu. Jak ktoś poniży w dziedzinie seksu, będzie się mścił. Ale właśnie mówię o tym, że o tym się w ogóle nie mówi. Proszę państwa, ja przeszedłem przez seminarium, czytałem mnóstwo książek i dopiero po latach przeczytałem przyczynę 90%. Pan Jacek też to skądś cytował, nie pamiętam w tym momencie. W książce Być ojcem, tak jedyna kariera mężczyzny, znany jego ksiądz. Więc o tym się nie mówi i dlatego może te procenty tak rozkładam. Przypomnę, co mówiłem wczoraj, zasadnicza myśl. Piękno kobiety jest motorem, który uruchamia mężczyznę. Mówiłem o tym młodym człowieku, co tam rąbał to drewno. Jeszcze jeden mi się przypomina tutaj dowód na to, że ludzie to wiedzą, że piękno kobiety to jest coś energetycznego dla świata. Mianowicie, czy państwo pójdziecie do Galerii Sztuki w Warszawie, czy w Helsinkach, czy w Budapeszcie, zobaczycie mnóstwo obrazów. Kobieta leży na sofie, ona ma kwiat we włosach, ona jest w sukni powłóczystej albo jest rozebrana, to jest akt. I ludzie stają i takich obrazów są setki. Na palcach jednej ręki policzycie obrazy w galeriach sztuki, że facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, weź się za jakąś robotę, zacznij coś robić. Bo kobieta zmienia świat przez swoje piękno. Oczywiście przez pracę kobiety są lekarkami, inżynierami, ale proszę państwa, 4/5 świata czy 9/10 świata zostało zbudowanych, dlatego że facet kochał kobietę i dla niej to robił. My tych imion nie znamy. To jest. Natomiast mężczyzna ma tą, musi mieć tą swoją pozycję i najlepiej czuje się tak jak Pan Jezus. Jest tym, który ma władzę po to, żeby służyć. I służy po to, władza mu jest potrzebna po to, żeby służyć. On apostołami kierował, ale on im służył, on im obmywał nogi i za nich umarł. I to jest facet, to jest rola faceta. On decyduje, on powinien mieć głos decydujący, oczywiście konsultujący z żoną, ale tylko po to, żeby służyć. I każda kobieta, nie, proszę Państwa, nie będzie problemu feministek, że facet no rządzi, że decyduje, co on się myśli, jeśli kobieta będzie widzieć, że mężczyzna jest gotowy oddać za nią życie. Uwielbiam ten przykład. Jeden pan mi opowiadał, szedł kiedyś z żoną w Warszawie w Parku Saskim i podeszło 5 typów. No, jakieś pieniążki by się przydały, a facet mówi, panowie, porozmawiamy, ale moja żona pójdzie do domu, a ja z panami załatwię. Ona, kochanie, ja cię nie zostawię. Zosiu, ja z panami pogadam, proszę iść do domu. Ona poszła i on pogadał z nimi, wrócił, troszkę był poszarpany, widać. Ale to jest właśnie to, ty, kochanie, pójdziesz do domu, a ja będę wystawiony na niebezpieczeństwo. Jeśli kobieta wie, że mężczyzna by oddał za nią życie, żeby ją na rękach w nocy nosił, kiedy będzie chora, że jak nie będzie, to będzie jej buty zawiązywał, zrobi za nią wszystko, to bez problemu pozwoli, żeby taki ochroniarz nią rządził. Bez problemu. Józef wziął Maryję i dziecko. Ktoś może powiedzieć, jak to tak wziął? Co to? Matka Boża tak sobie ją wziął. Drogie Panie, życzę Wam, żeby Was taki ochroniarz jak święty Józef wziął i ochronił przed złem fizycznym i duchowym. Mówiłem też o tym właśnie i na tym skończyłem, że Pan Bóg stwarza świat rozdzielając, rozdzielił ciemność sklepienia, rozdzielił ssaki od ryb, rozdzielił mężczyznę od kobiety i jesteśmy piękni, kiedy jesteśmy rozdzieleni. Szatan chce wszystko zmieszać. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj wszyscy sobie mówią perty, wszyscy są podobnie ubrani, nieraz człowiek wchodzi na uczelnię i rozmawiają dwie panie i nie wiadomo, która studentka, która profesorka. Ja nieraz idę ulicą, idzie przede mną dwóch osobników płci męskiej. Obydwaj mają kaczora Donalda na koszulkach, czy tam Shreka, długie włosy, piją piwo i nie wiem, który to jest ojciec, który syn. Dawniej na kilometr można było odróżnić. Czy proszę Państwa, zwróćcie uwagę, ja na Starym Mieście to obserwuję w Warszawie, jak widzę te panie ze Straży Miejskiej, to są często blondynki, bardzo przystojne, filigranowe dziewczyny, włosy rozpuszczone spod tej czapki i półmetrowa pałka u boku. I kajdanki i gaz łzawiący. Jeden facet mówi, przeciwnie, to musi być dezodorant, to nie może być gaz łzawiący. Ja może grzeszę i się kiedyś doigram, ale ja sobie chciałbym zobaczyć, jak taka ze Straży Miejskiej 1,5 metra czy 1,60 m powala mnie na ziemię. Naprawdę, ja kiedyś myślę, może trochę sprowokuję, tylko że to w gazetach będzie pisać. Drodzy Państwo, jak świat światem, kobiety sobie siedziały na rynkach, piły kawę i cappuccino, a faceci z pałkami chodzili dookoła i pilnowali, żeby tym kobietom się nic nie stało. Idźcie na rynek w Pile czy w Toruniu, faceci piją browar, a dookoła chodzą kobiety z pałkami i pilnują, żeby tym facetom się nic nie stało. A jak podejdzie łobuz, to facet powie, proszę panią, a on się bije. I wtedy pani wyjmie pałkę i zrobi buch, buch, buch. Ja rozumiem, że kobiety są w tych strażach potrzebne, bo one rozładują napięcie. One właśnie nieraz mają, faceci to sobie skoczą do oczu. Ale przecież to słyszałem na własne uszy w radiu wiadomość o 6 w Trójce, to 3 lata temu, wielki sukces kobiet, mogą już pracować w kopalni pod ziemią. Kodeks pracy zezwala. No, świat, powiedziałem, feministki są to ludzie, którzy, kobiety są, feministki są to ludzie, którzy nie cierpią facetów, a chcą nimi być i tęsknią za tym, żeby nimi być. To jest straszne. Bóg stwarza rzeczy coraz doskonalsze i mówiłem, kobieta jest delikatna, subtelna. To pan Jacek Polikowski jest specjalistą tego. Kobieta widzi to, czego facet nie widzi. Kobieta czuje to, czego facet nie słyszy, to, czego facet nie słyszy. Dziecko płacze, kobieta mówi, boli go brzuszek. A facet, skąd wiesz, że go boli brzuszek? Bo jak go boli ucho, to płacze inaczej. Moja mama mi kiedyś uratowała oko w Smukale koło Bydgoszczy, bo siedziała w pokoju i mówi do mojego ojca, tam jest podejrzana cisza w pokoju, gdzie jest Piotruś. Ojciec mówi, co się trzepiasz? O, już cisza podejrzana, cisza. Tam się coś dzieje. Weszła, a ja już nożyczkami od paznokci chciałem sam putować oko. Moja mama to widzi tu gdzieś bliznę. Ja tej blizny nigdy nie mogę dojrzeć. Ale kobieta takie rzeczy wyczuwa swoją intuicją. Ale potrzebuje ochroniarza, potrzebuje ochroniarza. I teraz jak to z nami jest, panowie? Jak się urodzi zając, to na pewno będzie zającem, na 100%. Będzie kicał po łące, gryzł listeczki i kapustę, i będzie spłochliwy i będzie miał długie uszy. Jak się urodzi wilk, będzie wilkiem. Nie ma zmiłuj się. Będzie miał kły, będzie chodził całą watachą. Jak się urodzi facet, nie wiadomo. Może być wilk, może być zając. Nie wiadomo. Nie jest zdeterminowany. I ktoś mu musi nim pokierować. Ja wczoraj mówiłem, ojciec nadaje imię. Ojciec nadaje imię. Chłopcy chcą mieć imię. Tygrys, komandos, żołnierz, siłacz, mocarz, nie wiem, rycerz. Kobiety nadadzą właśnie to imię inne. Pączuś, złoty. Jeszcze jest pierwsza rzecz. I mówiłem, że jak Jakub zmienił imię synowi, natychmiast zmienił, wkroczył i zmienił imię. Zresztą w żydowskiej kulturze rolą ojca było zabrać syna matce, kiedy miał tam 5-6 lat. Zresztą do tego zaraz dojdziemy. Jak to jest z nami, panami? Chyba każdemu z nas, panowie, się zdarzyło, że w dzieciństwie został skompromitowany jako mężczyzna. Sikał się w majtki. Ja pamiętam, zwiewałem kiedyś przed psem, małym psem. Pobiłem rekord świata w prędkości. Tam prędkość światła to drobiazg, co ja osiągnąłem. Całe podwórko u mnie w Warszawie się śmiało. Sąsiadki, Piotrusiu, nie bój się. Ja nie słyszałem żadnego nie bój się. Miałem tylko drzwi od klatki schodowej przed oczami. Zwiewałem, pamiętam, w krótkich portkach. Udało mi się zwiać. Całe podwórko się śmiało. Opowiadali sobie, jak Piotruś zwiewał wczoraj przed małym pieskiem. Dla mnie to była hańba. Hańba. I wy, panowie, mnie zrozumiecie. Nie mogłeś przeskoczyć przez skrzynię. Zsikałeś się na WF-ie. Wyśmiali cię. Walnąłeś jakiś numer w rodzinie. Nakryli cię, jakżeś się z siostrą cioteczną w lekarza bawił. No po prostu kompromitacja totalna. I drodzy państwo, dla faceta siła to jest istota, że go szanują, że się z nim liczą. Facet wyśmiany jest najgorszym facetem. Najgorzej to przeżywa. I teraz, jeśli mężczyzna w dzieciństwie coś takiego przeżył, ma podcięte skrzydła. I coś trzeba z nim zrobić. On jest przeklętym w pewnym sensie mężczyzną. Ten wyśmiany facet. Wyśmiany facet. Co z nim trzeba zrobić? Trzeba go przeprowadzić przez inicjację. To znaczy, przychodzi dorosły mężczyzna takiego chłopca, najczęściej to powinien być ojciec, i mówi, synku, wyśmiali cię. Czujesz się fatalnie, czujesz się przeklęty. Uważaj, ja ci zadam ból, ale nie za duży, i ty ten ból wytrzymasz i przywrócę ci godność mężczyzny. Jak to robili aborygeni? Ojciec przychodził w nocy do namiotu, gdzie syn spał z mamusią. Łapskami ojciec brał dziecko. Dziecko płakało, tato, zostaw mnie. Mama mówiła, zostawcie mi moje dziecko. On tam z wujkami, wujkowie już przed tym brali noże. Szli w nocy gdzieś w góry. On musiał w nocy upolować jakiegoś zwierzaka, wejść na drzewo, przejść gołymi stopami przez potok. Ojciec nacinał ramię, tu gdzie facet ma siłę, tu nożem nacinał swoje ramię i smarował krwią usta syna. Co to znaczyło? Do tej pory mama cię karmiła mlekiem, teraz ja cię będę karmił krwią. Chłopak był nieco zmaltretowany po 3 dniach. Wracali do wioski i mówili, to już nie jest chłopczyk, to jest facet. Dostawał nóż, skórę i wszyscy zaczynali go szanować. Panowie, dlaczego jest tyle alkoholików w Polsce i na świecie? Bo wielu facetów ma 40-50 lat i nikt nie zdjął z nich klątwy. Wyśmiania w dzieciństwie, poniżenia w dzieciństwie. Do rana mógłbym wam opowiadać, jak są chłopcy poniżani. Eldridge opisuje o chłopczyku, który miał ojca dziennikarza i pisał do niego listy. Bo ojciec wracał z pracy, zamykał się w gabinecie, pisał felieton na następny dzień. I synowi nie wolno było wchodzić, przeszkadzać ojcu. Więc on pisał listy. Tato, zbudowałem dzisiaj z klocków wieżę, przyjdź zobaczyć. I w listy przez szparę wsadzał pod drzwiami. I wspomnienie się kończy, mój ojciec nigdy mi nie dał odpowiedzi. Przeklął go. Więc pamiętam opowiadanie chłopaka, który mówi, proszę księdza, w szkole podstawowej wystawialiśmy jakąś sztukę. Nauczycielka wymyśliła o ludziach z epoki kamienia łupanego. Ubrałam je w spodenki gimnastyczne, zrobiła mi z szarego papieru taki kostium, że ja niby taki dziki jestem, dała mi maczugę i przed całą szkołą kazała dłubać w nosie, że jestem taki dziki. Ksiądz sobie wyobraża, jak się ze mnie śmiali? Śmiali się ze mnie do 8 klasy. 8 lat wracali do tego. Ty, łupany kamień, dłubiesz w czymś jeszcze, czy tylko w nosie? Proszę Państwa, to było przekleństwo. Ja całe życie przez tą głupią nauczycielkę, ja bym po prostu nocami mi się śniło, ją zabił za to, co ona mi zrobiła. Dla chłopaka to jest hańba. Wyśmianie przed całą szkołą. I potrzebna jest inicjacja, nadanie nowego imienia, bo człowiek funkcjonuje według imienia. Mamy imię oficjalne. Ja jestem ksiądz Piotr, ja jestem duszpasterzem, a ja mogę być w środku chłopcem. Ktoś może być bankierem, ktoś może być aktorem, pisarzem, mieć 50 lat, mieć inteligencję, ciało rozwinięte, a może być chłopcem. I funkcjonuje tak jak chłopiec. Drogie Panie, tu jest tajemnica Twojego ojca, że pije, tu jest tajemnica Twojego męża, że jest nieodpowiedzialny. On po prostu ma 7 lat. Bo kiedy serce zostanie złamane, to ciało rośnie, a serce zostaje na tym poziomie, kiedy zostało złamane. Przyszedł kiedyś do mnie na rekolekcjach dla rodzin czy dla mężczyzn, już nie pamiętam, pan i mówi, proszę księdza, niech mi ksiądz pomoże. I zaczyna prawie płakać. Mam żonę, ja ją kocham, naprawdę ją kocham, ale ją ciągle zdradzam. Ja pracuję w firmie, organizuję integracyjne wyjazdy. Pojadę na integracyjny wyjazd, wypijemy po 2 kieliszki, z koleżanką się rano budzę w łóżku. Ja mam syna, ja już się brzydzę, chodziłem do spowiedzi, co ja nie robiłem. Ja mówię, jak pan ma na imię? No tam Andrzej czy Krzysiek. Nie, nie, jak pan ma na imię tu, w środku? A ja nie mam żadnego imienia. Ma pan, wszyscy mamy. Jak pana przyzywali w szkole? On mówi, nie, w szkole? Aha, Laluś. Ale tylko powiedział Laluś, od razu wilgotne oczy, serce trafione. A pan jest Laluś? Jestem, proszę księdza, Laluś i gnój. Ciągle się popisuje przed kobietami. Ciągle mi mało ich uznania i podziwu. Nie mów do ojca, bądź odpowiedzialny, tato, przestań pić. Tylko zastanów się, jak mu zmienić imię. Bo mówienie facetowi, który ma imię Laluś, żeby był mocny i twardy, to tak jak mówienie komuś, kto ma połamane nogi, stary, skocz na Giewont. Patrz, sąsiedzi idą na Giewont, widzisz, wszyscy, zobacz, tylu ludzi na Giewont. No weź się w garść, tak, czyli zrobię kanapki, pójdziemy. Jemu się muszą nogi zrosnąć. Nikt z was nie będzie kaleki pchał na Giewont. Są ludzie, którzy nie potrafią. Erotomania, masturbacja. To jest właśnie 7 lat. 7 lat. Czajeni jeszcze pięknie to robili, pięknie. Czajeni, żeby przejść inicjację z plemienia Czajenów, wsadzali ręce w ognisko, przytrzymywali, wyciągali ręce i żeby pokazać, że wcale im za gorąco nie jest, wsadzali ręce do gotującej wody. Oczywiście po wyciągnięciu mieli blizny do końca życia, ale te blizny to były ich pagony oficerskie i Czajen z takimi bliznami to był oficer soldiers, kiedy miał takie płaty skóry od pasa i kiedy był napad na wioskę Czajenów, on brał dzidę, przybijał się sam przez ten płat skóry do ziemi, żeby nie uciec. Kobiety z dziećmi uciekały, a taki przybity do ziemi Czajen bronił aż do ostatniej kropli krwi. I sobie tak myślę, oby tak było, dlaczego my księża nosimy długie sutanny? Żeby się przybić do ziemi i was bronić w walce z demonem. Żeby was bronić, bo my też musimy być waszymi ochroniarzami. Jezus był ochroniarzem, jest największym ochroniarzem całego świata. I my, chłopcy, za tym tęsknimy. Niestety od rewolucji przemysłowej ojcowie poszli do pracy i kiedy my chcemy być z ojcem, on wraca z pracy. Tato, tato, chodź, pogramy w piłkę, chodź na łyżwy. Syneczku, tatuś jest zmęczony, w sobotę pójdziemy, czy w sobotę coś wyjdzie. Ojcowie dzisiaj nie są z dziećmi. To jest tragedia, tragedia synów. A my tego pragniemy. Mój kolega, znaczy uczeń, teraz to praktycznie kolega, ma 5 czy 7 dzieci z Otwocka, opowiadał, jak przychodzi spóźniony nieraz na obiad i żona mu odsmaża obiad, on zaczyna jeść i jego synowie się zlatują. Siadają przy stole i w talerz ojca tak. Tato, dobre to jest? On mówi, dobre, daj kawałek. On mówi, Agnieszka, no co ty nie dajesz im jeść? Co oni tacy wygłodzeni? Ale jedli godzinę temu, nie mogli skończyć. Oni nie chcą od mamy, oni chcą z ojcem jeść. Bo tata jest silny i oni chcą mieć tą siłę i chcą jeść to, co... Pamiętam, wspomnę mojego ojca, o mamie już mówiłem. Mój ojciec pracował w biurze i mama mu rano robiła kanapki do pracy. Nieraz było lato, 30 stopni, lipiec i on te kanapki nosił w torbie. Nie wyjął ich, bo jechał gdzieś tam w delegację. I wracał z powrotem i te kanapki przywoził do domu. Wy sobie wyobrażacie, jak wyglądały kanapki po 30 stopniach. Jeszcze mój ojciec palił papierosy, takie dość tanie, więc te kanapki były jak w panierce w tytoniu. Więc tak, tytoń, tłusty papier, kanapki. I mama mówiła, ojej, nie zjadłeś tych kanapek, mówiła. Daj te kanapki, to gołębiom się pokruszy pod śmietnikiem. Ale ojciec był sprytny. Wołał mnie i mówi, Piotruś, Piotruś, chodź na tu, chodź na tu. Chcesz wojskową kanapkę? Kurczę, ja te kanapki tak jadłem jak kawior w Sheratonie. Mama mówiła, synku, potrujesz się, co ty mu dajesz? A ja wojskową kanapkę, ja bym do dziś... Eldridge pisze, chlubą faceta jest rana. Po moim ojcu zostało mi troszkę rzeczy, wspomnień, ale rana nad kolanem. W świdrze przerzucał mnie przez drut kolczasty i rozwalił mi nogę. Oczywiście mama, co ty z nim robisz? Co, głupi jesteś, dziecko, to delikatnie. A ja chodziłem zamandażowany i do dziś jak się kąpię, pamiętam mój medal od ojca nad kolanem, blizna po ranie. My tego chcemy. My chodzimy za facetami jako dzieci, żeby nas uznali, żeby powiedzieli, że jesteś w porządku. Pamiętam, przyszedłem kiedyś do jednego pana, tam syn, tam wujek był, jakieś zgromadzenie rodzinne, bo ksiądz przychodzi. Prosty facet mówi, proszę księdza, pospawałem, bo jestem spawaczem na siekierkach w Warszawie, na elektrociepłowni. Pospawałem synowi taki ciężarek jeden. Chodź no tu, pokaż księdzu, jak podnosisz. No to ten ciężarek, raz, dwa, trzy. Przychodzi żona, oj, spocisz się, syneczku, już nie pokazuj. Ksiądz wierzy. On poszedł do drugiego pokoju. Proszę księdza, sześć, siedem, osiem. Ja mówię, cool, wystarczy. W porządku, w porządku. Został nazwany przez starszych facetów, że jest w porządku. I bez tego jest tragedia. Bez tego jest tragedia. Drodzy Państwo, tu jest, że trzeba zmiany imienia. Nie, że się wezmę w garść. Trzeba zmiany imienia i muszę znaleźć kogoś, kto mi to imię zmieni. I tym kimś jest Jezus Chrystus. Najpiękniejszy z mężczyzn świata. Boże, jaki Jezus był pięknym mężczyzną. Ja to kocham, te fragmenty Ewangelii. Przyszli po Niego w ogrójcu, w całym żelazie. On stanął, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. Poprzewracali się. Kurczę, jak on to powiedział? Ludzie się dziwili, nie, że on mądrze mówi, ładnie mówi. Wy nieraz mówicie, ale ksiądz mądrze mówi, ładnie mówił, dowcipnie mówił, ciekawie mówił. Nie. O Jezusie jak mówili? On naucza z mocą. Co to było za słowo? Co to było za słowo, że mówili o nim, że naucza z mocą? Nieprawdopodobnie, jaki on był twardy. Ciągle przyspieszał w drodze do Jerozolimy, aż się dziwili, że idzie tak szybko. Zmieniał tematy. Jak ktoś przychodził do niego, Panie Jezu, Ty jesteś wielki, Ty jesteś genialny, nikt by tak nie mówił jak Ty. Jak się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Ale potrafił płakać, potrafił być czuły, potrafił dzieci brać na ramiona. I po co chodzę do kościoła? Po to, nie po to, żeby zaliczać msze święte i nabożeństwa, po to, żeby mi Chrystus zmienił imię. Żeby mi Chrystus zmienił imię, żeby mi nadał nowe imię. To jest bardzo ważne. Niestety, my, proszę mi wierzyć, my księża dyskutujemy bardzo dużo o tym, o duszpasterstwie, młodzieży, gimnazjalistów, studentów. Jest zadaniem przed nami uruchomienie facetów w kościele. Facetów trzeba uruchomić. Bardzo ciekawą statystykę podał Marrow w swojej książce Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Jak jest niewierząca rodzina i nawróci się kobieta w niewierzącej rodzinie, to pociągnie za sobą rodzinę w 13% przypadków. Jak jest niewierząca rodzina i się nawróci facet, to pociągnie rodzinę w 90% przypadków. Religijność rodziny zależy od ojca. Czy się modli, czy nie. Czy jest wierzący, czy nie. I czy jest wierzący po męsku. Bo jeśli ojciec chodzi i jest taki rozanielony jakiś, to też ta religijność może synom się nie spodobać. A wielu, i my mamy kłopoty. Wielu facetów nie chce chodzić. Wiecie o tym, że jakbyśmy się tu policzyli, idę o zakład, że jest więcej kobiet. U świętej Anny autokar jechał na pielgrzymkę ze studentami, to jechało 46 dziewczyn i jeden chłopak. I kierowca. Chłopak. Nieprawdopodobne są te proporcje. Wszędzie, na każdych mszach, na wszystkich zebraniach. Dlaczego? Wielu facetom się kojarzy, że Kościół to jest obciach, bo to jest słabizna. Bo w Kościele jest 3 razy S. Stój, słuchaj, śpiewaj. Kobiety idą do kościoła, bo panowie, właśnie, bo nieraz twoja siostra chce chodzić do kościoła, a ty nie chcesz. Kobieta kocha kościół. Z paru powodów. Oczywiście ja pomijam te kobiety, które kochają Jezusa głęboko, ale tak po ludzku. W niedzielę można założyć płaszcz świąteczny i kieckę. Cały tydzień czeka, no już nie pójdzie do roboty. Buty, pantofle sobie kupiła, to kiedy pokażę? W niedzielę. Więc jest, porówna się z innymi. Kwiaty przy ołtarzu. jak ułożone, ministranci, jacy ładni ministranci, bielaneczki, jak jeszcze się ksiądz przystojnie trafi, jest na co popatrzeć. Pieśni o czym? O miłości. Serce moje, blisko Ciebie, dotknij mnie Jezu, chcę być tylko z Tobą. Facet kurczę jakąś pieśń wojenną by zaśpiewał, prawda? Hej sokoły. Naprawdę, to jest wszystko, ja się naprawdę facetom nie dziwię. Kiedyś jeden facet przyszedł, powiedział, proszę księdza, żona mnie przekupiła, nie ksiądz nie pyta jak. Żona mnie przekupiła, że poszliśmy na spotkanie grupy modlitewnej. Ja mówię, i co? Więcej tam nie pójdę. Ja mówię, dlaczego? Bo mi kazali robić dwie najstraszniejsze rzeczy na świecie. Ja mówię, pani się nie wygłupia, na spotkaniu grupy modlitewnej dwie najstraszniejsze rzeczy. A co panu kazali robić? Kazali mi trzymać drugiego faceta za łapę. Spocona łapa drugiego faceta w mojej spoconej łapie. A drugie? Kazali mi się otwierać. Proszę, niech się pan otworzy, niech pan powie o swoich grzechach, najlepiej o tych seksualnych. To w życiu tam nie pójdę. Ja mówię, nie, chodź pan, ja też bym nie poszedł. Wielu, są faceci, którzy mówią tak, dziecko pozwolę ochrzcić, na ministranta nie puszczę. Bo faceci się boją, że dziecko w tej krótkiej haleczce, takiej, że się coś stanie z jego męskością. To jest niesłuszne, ale tak jest. Wielu facetów się dystansuje od Kościoła, wielu facetów się boi, że Kościół zabierze im to, co mężczyźni najbardziej lubią. Śmiech, seks. Też mi się przypomina tu historia małżeństwa, które pojechało na pielgrzymkę do Rzymu. No wiecie, pierwszy dzień zwiedzanie kościołów. Wieczorem jakaś pizza pod gołym niebem, gwiazdy na nieboskłonie rzymskim. Mieszkali w domu pielgrzyma, poszedł z żoną po tej kolacji już do siebie, do domu pielgrzyma. Położyli się do łóżka, no wino w głowie szumi, Rzym, cieplutko. On się do żony zaczyna przytulać, patrzy na górę, a na górze obraz powieszony nad łóżkiem. Jezus, serce w koronie cierniowej, jedna ręka taka, druga ta. Facet mówi, proszę księdza, odsunąłem się od żony. Złożyliśmy ręce i przez dwa... Ja, panie, jesteście kościelnym małżeństwem, tak? Trzeba się było kochać, żeby iskry szły, panie. Trzeba było się kochać, żeby Pan Bóg wymyślił seks. Tylko boi się, żeby on nie zdziczał i dlatego mówi, nie cudzołóż, nie bądź wyuzdany. Ale tak się trzeba było kochać. Ale widzicie, jakie mamy skojarzenia, że coś jest nie tak. Boją się niektórzy, że Kościół im poderwie żonę. No to jest, drogie panie, pamiętajcie, te, które już jesteście mężatkami, te, które będziecie, że twoim pierwszym katechetą i proboszczem jest mąż. Są kobiety, które zdradzają męża z kościołem. Cały dzień przy parafii, proboszczowi pomagają w bibliotece, układać kwiatki, załatwiają to. Wrócą do domu, mąż chce się odezwać. Ci, kochanie, audycja w Radiu Katolickim? Nie wolno, absolutnie nie wolno. Mąż jest ważniejszy od dziecka. Z dzieckiem będziesz miała dobrą relację, z dzieckiem nie masz sakramentu. Dziecko kiedyś odejdzie, a mąż zostanie. Dziecko nieraz jedzie na studia, kobieta patrzy, o rany, jakiś facet w domu. Co ty jesteś? Twój mąż. O matko, zapomniałam. Tak na dzieci poszła opieka, że zapomniałam o mężu. Tego nie wolno robić. Dlatego szukamy rozwiązań dla mężczyzn, żeby ich wrócić, bo powtarzam, jeden nawrócony facet to jest ogromna pomoc duszpasterska dla Kościoła. Jeden nawrócony. Dlatego ja bardzo cenię spotkania z rodzicami w przedszkolach, w żłobkach. Przychodzą na spotkania, tam siostry zakonne prowadzą takie przedszkola. Uwielbiam mieć do nich nauki, bo jeśli do nich się trafia, szczególnie do panów, to los rodziny może się naprawdę zmienić. Jeszcze parę słów o małżeństwie na koniec, bo wokół tego tematu oscylujemy. Proszę Państwa, właśnie a propos tych imion. Jest wiele małżeństw, o których pisze Eldridge, że mogłyby napisać na zaproszeniu na ślub narzeczonych. Anna Kowalska i Jan Malinowski zapraszają na ślub do kościoła takiego i takiego, tego i tego dnia, o godzinie tej i tej. Potem jest przyjęcie, przewidywany rozpad małżeństwa za 4 lata. Są tacy, którzy mają tak złe imię, że im się małżeństwo rozpadnie. Niestety nie mają szans. I trzeba im wtedy powiedzieć, słuchajcie, jesteście mili i sympatyczni i to nie wasza wina, że to małżeństwo się rozpadnie. Błagam was o jedno. Kiedy się zacznie rozpadać, proście o pomoc. Nie zatnijcie się, nie ucieknijcie, nie zacznijcie się nienawidzić, tylko proście o pomoc. Ja narzeczonym mówię tak, bo przychodzą nieraz do mnie studenci, proszę księdza, no mam chłopaka, no chodzimy, no niby jest nieźle, nieraz się popstrykamy, ale czy my będziemy dobrym małżeństwem? Ja mówię, nie wiem, idealnym na pewno nie, to wiem. Jak idziecie w góry, jak idą alpiniści w góry, zapierają lekarstwa, zapierają czekoladę, zapierają kocher, zapierają coś tam do spania, śpiwór. No wiadomo, zabierają telefon satelitarny. Wiadomo, co się bierze w góry. No wy idziecie w góry, to się też zabiera bandaż. Ja mówię, zróbcie sobie apteczkę na małżeństwo, bo będą góry. Zróbcie sobie apteczkę. Telefon do księdza, który wam zawsze pomoże. Telefon do domu rekolekcyjnego, gdzie pojedziecie ratować swoje małżeństwo. Książki, które zrobiły na was wielkie wrażenie. Naprawdę niech stoją na półce przewiązane wstążeczką, nikomu ich nie pożyczajcie, jak się zacznie walić. Czy filmy, które was poruszyły. Mieć taką duchową apteczkę, gdzie się zaczniemy ratować. Bo jest pierwsza kłótnia, awantura, mąż się rozpędzi, gdzieś tam żonę zdradzi, czy będzie miał ochotę, ona to zobaczy, piekło i koniec małżeństwa. Wynoś się z domu. Kiedyś takiego jednego pana spotkałem. Co pan robi? No mieszkam u mamy. A dlaczego? No bo żona mi powiedziała, wynoś się. I co pan zrobił? Wyniosłem się. Matko Najświętsza, to pana dom mój. To jak pan się może wynosić? Niech pana oddział komandosów wyciąga z tego domu. Zębami w parapet. Nie można się poddawać. Właśnie o to chodzi. Są ludzie, którzy no niestety nie zostali przygotowani. Nie zostali przygotowani na małżeństwo i powtarzam, to nie jest ich wina. I trzeba czuwać, trzeba czuwać. Najlepszą formą czuwania jest formacja w jakimś kościele domowym, neokatechumenacie, bo diabeł przychodzi przez drobiazgi. Nie wiem, czy zauważyliście w księdze Pieśni nad Pieśniami, tym erotyku biblijnym, początek, oto mój ukochany, oto moja ukochana, jej piersi, tutaj wszystko się rozwija i nagle takie zdanie. Uważajcie na lisy. Kurczę, jakie lisy? Tam w rejonach biblijnych, tam w tej geografii nie, bardzo uciążliwe są lisy. To tak jak u nas krety. Może komuś z was się zdarzyło na działce sobie trawniczek zrobić idealny, piękny trawniczek, przyjeżdżacie za tydzień, a tu krecik podziałał. Wtedy ma się ochotę wziąć bejsbola i drania utłuc. No. Otóż uważajcie na drobiazgi, bo z drobiazgów robią się wielkie rzeczy. To, co pisze Eldridge, że jego żona ma wyjątkowy talent, jak on wchodzi do łazienki i tylko odkręca wodę i zaczyna myć ręce, ona zaraz do niego zaczyna mówić. On mówi, nic nie słyszy, ona mówi, 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 mówi. Ja zakręcam wodę, ona przychodzi, mówi, no i co o tym sądzisz? Mam ochotę wziąć kija bejsbolowego. Nie mów, ale ona mówi, a ja znowu się wściekam, jak jadę z nim do supermarketu i mówi, jest dużo ludzi, jeździmy po parkingu. Ona mówi, o patrz, tu jest wolne miejsce. No tu wjeżdżaj, tu, o Jezu, nie wjechałeś. Znajdę lepsze. To w końcu ona mówi, znajdź lepsze miejsce, zadzwoń z komórki, gdzie jesteś. Albo mówi, jak mój mąż jedzie po mieście, obcym mieście, szuka jakiegoś adresu. Mówię, zapytaj się kogoś. Nie będę pytał. Po co pytać? Sam trafię. Wjedzie w jakąś jednokierunkową. Ty, chyba jedziemy pod prąd. Ja trafię. Wjechaliśmy już do śmietnika. Jesteśmy między wiadrami ze śmieciami. Zapytaj kogoś. Ja sam trafię. To są drobiazgi. Czy w Dzikim Sercu on pisze o sytuacji, kiedy ich synek prosił rodziców, mamusiu, tatusiu, przyjdźcie do mnie do szkoły na przedstawienie, bo będę grał jakąś tam rolę, tylko nie spóźnijcie się. No i oni wsiedli w samochód, jadą i oczywiście wpakowali się w korek. Za 15 minut się zaczyna w szkole przedstawienie, oni w korku. To był ich rejon zamieszkania, więc znali tam każdą uliczkę. A żona mówi do męża, do Eldridge'a, kochanie, tu jest taki objazd, może byśmy spróbowali. Przecież wiem, że tu jest objazd. I mówi, i wtedy zaraz przychodzi szatan. Ona ci tak specjalnie mówi. No jasne, oczywiście, że specjalnie. Ona ci tak zawsze mówi. No tak, zawsze mi tak mówi. Inne kobiety tak nie mówią mężom. Na pewno tak nie mówią. I mówi, gdyby wtedy był w samochodzie prawnik z pozwem rozwodowym, podpisałbym. Słowo honoru, żebym podpisał. Zaczyna się to od drobiazgów. Od małego kapania wody. Chcecie się zorientować, kiedy diabeł już wszedł w wasze rozmowy małżeńskie? Jak zaczynacie używać słów zawsze i nigdy. Ja to zawsze dla ciebie chciałam być dobra. Ja się zawsze poświęcałam, a ty nigdy żeś mi nie pomógł. Twoja matka nigdy, a moja matka to zawsze, a ja to nigdy, a to zawsze. To jest cudowne. Przyszła do mnie kiedyś jak jedna pani, mówi, proszę księdza, ja to zawsze chciałam szczęścia w rodzinie. Zawsze chciałam dobra dla męża. Ja mówię, witaj Maryjo. Nie poznałam cię. Takie masz pasemka zrobione. Drodzy Państwo, trzeba na to wszystko uważać i tego się trzeba uczyć. Tego się trzeba uczyć, żebyśmy wytrwali. Powtarzam i wszystkim Panom, już nie zdążymy na tych rekolekcjach, polecam historię świętego Józefa. To był twardziel, on się nawet ani razu nie odezwał w Biblii. Ani razu. Nawet nie powiedział ma. Ale był ochroniarzem Maryi. Jest gotowy poświęcić za nią życie. Historia Maryi Józefa to się Romeo i Julia nie umywa. Jak Józef się zorientował, że ona jest w ciąży, nie wiedział, czyje to dziecko i postanowił oddać życie za Maryję, nie w sensie biologicznym, tylko postanowił ją wypędzić i cały Nazaret by mówił, a to gagatek. Zrobił jej dziecko, ją wyrzucił. I Maryja by żyła wtedy, bo groziło jej ukamienowanie, a Józef będzie zbierze na siebie całą nienawiść. Panowie, jeszcze raz proszę, błagam was, bądźcie ochroniarzami swoich kobiet. Kiedyś mi jeden facet opowiedział świadectwo. Spędził noc z kobietą, z którą nie powinien spędzać nocy. Obydwoje mieli kaca moralnego, ale udawali, że wszystko w porządku. Rano, cudownie było, kochanie, ale byłeś cudowny, ale byłaś cudowna. A on mówił mi to, a w głowie miałem jedno. Idź już, bo ja chcę do spowiedzi, bo mam takiego cykora, bo się tak boję Boga, co ja zrobiłem. Cmok, cmok, cmok. Ona wyszła, on mówi, przysiędza, umyłem zęby, ogoliłem się, szybko lecę do parafii, do spowiedzi rano, żeby, bo potwornego miałem wyrzuty sumienia. Wchodzę, a ona już klęczy przy konfesjonale i płacze. A jeszcze pół godziny temu było cmok, cmok, kochanie, wszystko w porządku, ale jesteś cudowny. I wtedy sobie postanowiłem, moja kobieta nigdy się przeze mnie nie będzie musiała spowiadać. Jeśli komuś z was się to uda, że twoja dziewczyna, twoja kobieta nie będzie się musiała przez ciebie spowiadać, jesteś geniuszem. Jesteś takim ochroniarzem, że Schwarzenegger to przy dobie myszka Miki. Naprawdę. Jesteś geniuszem. Nie musisz się walić na piąchy. Nie musisz kończyć kursu jiu-jitsu. Ale duchowo obronić żonę i dzieci przed demonem. To jest coś nieprawdopodobnie wielkiego. I po to chodzimy do kościoła. Nie to, żeby zaliczyć mszę. Po to chodzimy do Jezusa Chrystusa. Po to prosimy o Ducha Świętego, żeby być mocarzem, wielkim mocarzem. Jan Paweł II był staruszkiem, ale był mocarzem. Maksymilian Kolbe w tych swoich drewniakach i w tym pasiaku wyglądał śmiesznie, ale pokonał całe gestapo, całą obsługę obozu koncentracyjnego. O takiego ducha...
Przede wszystkim przez życie w prawdzie. To jest trudne, ale jeśli ktoś zaczyna kręcić, kombinować, oszukiwać sam siebie, może wylądować na aucie. Natomiast ludzie, którzy żyją w prawdzie, słuchają Pana Boga, słuchają innych, słuchają własnego serca, raczej mają 100% gwarancję, że odkryją powołanie, bo Pan Bóg z nami się nie bawi w takiego chowanego, a kuku, a może masz być księdzem, a kuku, pomyliłeś się. Tylko po prostu najbardziej niebezpieczny jest ktoś, kto zaczyna kłamać i kręcić. Wtedy może się oszukać, że ta dziewczyna to jest idealna kandydatka na żonę, że zakon to jest idealne miejsce dla realizacji jego życia. Wskazywałbym przede wszystkim na życie w prawdzie. To ci, przed którymi oni się otworzą. Oczywiście no, znają nas nie od środka, od zewnątrz, ale jak od zewnątrz dobrze, to i od środka nasi rodzice, nasze rodzeństwo. Dobrze jest mieć spowiednika. Dobrze jest się sprawdzić. Ja zawsze mówię, jeśli ktoś mi mówi, mam powołanie do zakonu chyba. Jedź do zakonu, pomieszkaj z siostrami 2 tygodnie. Nie rozwiążesz tego problemu, ale już coś będziesz więcej wiedzieć. Więc poza tym proszę pamiętać, że ktoś, kto wstępuje na przykład do zakonu czy do seminarium, to następnego dnia nie ma święceń. Jeszcze jest 9 lat, jeszcze jest 6 lat, czas na odkrywanie powołania. Podobnie narzeczeństwo nie powinno trwać 2 tygodnie czy 3 tygodnie, tylko 3-4 lata no, przynajmniej, żeby się poznać tak. No, mnie Pan Bóg złapał tak jak większość apostołów na cukierki, na gitarę elektryczną u księdza, na fajną wspólnotę, na to, że stałem przy ołtarzu i wszyscy się patrzyli. Spotkałem fajnych księży, a potem zaczynało coś się wykluwać innego i nawet kiedy jeszcze szedłem do seminarium, to też były ludzkie względy, że mnie do wojska nie wezmą, wtedy jeszcze kleryków nieraz brali. A powoli to wszystko dojrzewało i dojrzewa do dzisiaj. Sam, ale tak do końca na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Może powiem o takim moim bólu kaznodziejskim, że przed takimi rekolekcjami powinienem na 3 dni gdzieś wyjechać, przemyśleć nauki. Ja nieraz się szybko powtarzam. Już z wami kończę, jadę do Warszawy, w niedzielę rano startuję do Krakowa. I nie ma czasu, żeby to wszystko odpowiednio przemodlić, odpowiednio subtelnie przygotować. Nieraz tak to leci jak rozpędzony samochód. No mam nadzieję, że nie potrącę nikogo tym rozpędzonym samochodem, ale powinno to być troszkę głębiej, spokojniej i wsłuchiwać się w ludzi bardziej. No, tempo życia niestety. Piotr. Dlatego, że on ciągle miał inicjatywy, ciągle coś chciał robić i ciągle mu nie wychodziło, a jednak Jezus jego wybrał. I był na tyle pokorny, że mógł się do tego przyznać. Ja też jestem trochę taki szalony, trochę wszędzie się tam wpycham, tutaj chciałbym decydować, tutaj. No i ponosie człowiek dostaje. I Jezus Piotra nie odtrącił, tylko uczynił go pierwszym papieżem właśnie za to jego jakąś odwagę, nieporadną, grzeszną, ale odwagę.